Wysoka Rado, Szanowni Państwo, witam wszystkich przybyłych, Pana Starostę, Pana Burmistrza, wszystkich pracowników, sołtysów, przybyłych gości. Otwieram porządek 42. sesji Rady Miejskiej. Tak, w pierwszej kolejności chciałbym również powitać nowego i przedstawić nowego sołtysa miejscowości Brzenin, pana Denisa Rygielskiego. Panie sołtysie, gratulujemy wyboru, zapraszamy pana. Tak, pan burmistrz chciał wręczyć panu upominek. Panie sołtysie, w imieniu całej Rady gratulujemy panu wyboru. Czy chciałby pan powiedzieć parę słów, czy nie? Oswaja się pan. Dobrze, super. To jest najmłodszy sołtys, nie wiem czy w Polsce, ale w historii gminy Gryfino na pewno. Super, gratulujemy. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Przystępujemy do podpunktu drugiego, do przyjęcia protokołów z 40. i 41. sesji Rady Miejskiej. Czy Państwo radni zgłaszacie do tych protokołów uwagi? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie protokoły z 40. i 41. sesji. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. A przepraszam, protokoły z poprzedniej sesji zostały przyjęte. Wysoka Rado, do porządku obrad wpłynęły jeszcze dodatkowe kwestie, a mianowicie jest propozycja, aby zmienić porządek w sposób następujący. Zamienić kolejność druk numer 4 z drukiem numer 7. Rozumiem, panie burmistrzu, że w pierwszej kolejności chcielibyśmy przegłosować druk numer 7, czyli podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, tak? A druk numer 4, punkt 7 przeszedłby w miejsce punktu 10. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. Tak? I jednocześnie Wysoka Rado, do Rady Miejskiej wpłynęła propozycja przyjęcia uchwały na wniosek grupy radnych dotyczącej zmiany nazwy ulicy Adama Rapackiego na ulicę Żołnierzy Wyklętych, ale nie całej ulicy, wychodząc tutaj naprzeciw przedsiębiorcom z terenów podawnej spółdzielni, czyli ta część ulicy Rapackiego od ronda do Odry pozostałaby przy dotychczasowej nazwie. Natomiast wnioskodawcy proponują, aby uczcić nazwę ulicy Żołnierzy Wyklętych od początku ulicy Łużyckiej, łączącej się z ulicą Rapackiego do ronda, do tej stacji paliw do ronda. I ten kawałek łączyłby się z Placem Solidarności, wpisywałby się w inicjatywę społeczną, jaką Klubu Gazety Polskiej, jaką by było uczczenie Żołnierzy Wyklętych nazwą ulicy. I Wysoka Rado, jeśli nie usłyszę sprzeciwów, to poddam pod głosowanie zmiany porządku w całości, aby punkt 7 zamienić z punktem 10, a nazwę ulicy byśmy umieścili na końcu porządku obrad. punkcie 21, punkt 21 przesunąłby się na kolejny punkt, na 22. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie, w związku z tym poddaję pod... przepraszam, jeszcze Pan Przewodniczący Zenon Trzepacz. Proszę bardzo przedstawić swój wniosek, bo ja, przepraszam bardzo, ale nie mam...
No jest, Panie Przewodniczący.
Tak, można? Proszę bardzo. Tak.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja wczoraj skierowałem pismo do Pana Burmistrza z wiadomością do Państwa Radnych z prośbą o umorzenie 8 000 z pożyczki, którą otrzymaliśmy w ubiegłym roku. My ten projekt rozliczyliśmy i pieniądze mamy na koncie, także nie ma zagrożenia, że nie oddamy. Mamy również przygotowany już przelew, tylko chcieliśmy prosić Państwa o to, żeby tą część, te 8 000 nam umorzyć, co by pomogło dla naszego stowarzyszenia lepiej, jeszcze lepiej się zorganizować, ponieważ w tej chwili nie ukrywam, że wykorzystujemy urzędników miasta i gminy w Gryfinie, korzystamy z tego sprzętu. Jest bardzo dużo dokumentacji. Ktoś z Państwa jak pracował przy tym, to wie, jakie to jest kłopotliwe, a w związku z tym, że realizujemy następne projekty, więc ta kwota by nam pomogła spokojnie, bezstresowo funkcjonować. Nie ukrywam również, że składki, własne środki, niestety no, nie dajemy sobie rady z tym, tak? Dlatego, że to jest masa biurokracji. Dziękuję bardzo. I prosiłbym, żeby ten temat został dzisiaj rozstrzygnięty, bo już terminy upłynęły zwrotu tej pożyczki.
Dziękuję. Ja mam pismo skierowane do Pana Burmistrza, podpisane przez Pana Prezesa Stowarzyszenia Razem Zenona Trzepacza. Pismo jest również do wiadomości Rady. I w tym miejscu, Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać o to, czy Pan Burmistrz wnioskuje o umieszczenie tego punktu w porządku obrad Rady, bo tylko Pan Burmistrz może taki wniosek złożyć, tak? My takiej możliwości nie mamy. Na sesji kwietniowej, tak? Dobrze. Dziękuję, Panie Przewodniczący, dziękuję, Panie Burmistrzu. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Porządek obrad został uchwalony. Wysoka Rado, w tym miejscu pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że wpłynęło na moją rzecz zaproszenie Państwa radnych na otwarcie największego w gminie Gryfino marketu budowlanego PSB Mrówka, nowego zakładu pracy i nowego obiektu spółki Elgryf, spółka z o.o. w Gryfinie, ulica Łużycka 87B. Zapraszają Państwo Jarosław i Dorota Grzegorek na otwarcie tego sklepu. Chciałbym powiedzieć, że jest to sklep całkowicie wybudowany przez mieszkańców Gryfina. Podatki z tej inwestycji będą również zostawać w Gryfinie. Dlatego chciałbym, aby sesja skończyła się do godziny 16. Jeśli się nie uda, to ogłoszę wtedy przerwę i udamy się na otwarcie tego sklepu, bo myślę, że jest to ważne. O godzinie 16, proszę Państwa. Tak. To jest druga spółka, która jest zarejestrowana w Gryfinie i prowadzi duży sklep wielkopowierzchniowy po spółce Intermarsz. Wysoka Rado, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu drugiego, zgłaszania wniosków komisji Rady. Czy komisje, przewodniczący komisji chcieliby zgłosić wnioski? Nie ma. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu trzeciego. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Tadeusz Figas.
Wysoka Rado, otrzymaliśmy taką informację tutaj odnośnie tej ścieżki edukacyjnej, która została wybudowana za prawie 1 000 000 zł. Naprzeciwko mostu. W związku z tym ja tam często przebywam i chciałbym zwrócić uwagę na pewną sprawę. Otóż uważam, że trzeba się zgłosić do zarządcy tej drogi, która prowadzi na Meszelin, żeby z jednej i z drugiej strony w tych miejscach, gdzie są schodki i wychodzi się na główną ulicę, postawić takie barierki zabezpieczające, bo ruch tam będzie coraz większy, ruch samochodów jest coraz większy. W związku z tym byłem świadkiem takiej sytuacji, że dziecko wyskoczyło z tych schodów bezpośrednio na jezdnię. I ja bym jednak proponował, żeby takie barierki zabezpieczające zrobić, tak jak sobie jest przy szkołach, żeby nie było bezpośredniego wyjścia z tych schodków na jezdnię, bo tam może dojść naprawdę do tragedii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, składam interpelację dotyczącą podjętej już przez Radę Miejską uchwały dotyczącą odpłatności za godziny przebywania w przedszkolach przez naszych wychowanków. Chciałem pana burmistrza oraz wszystkich pozostałych może nie tyle poinformować, chciałbym zapytać pana burmistrza, jakie jest jego stanowisko w aspekcie naliczania dodatkowych opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu na podstawie rozpoczętej godziny. Otóż chciałem podkreślić, że wadliwe naliczanie opłat za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, tak jak za godzinę pełną, wskazał bezpośrednio m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który orzekł, że taka regulacja pozostaje w sprzeczności z zasadą ponoszenia opłat tylko za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia. No tu mamy w zasadzie zapis artykułu 14 ustawy o systemie oświaty nie pozostawia tutaj wątpliwości. No on tam literalnie wymienia, w jaki sposób należy naliczać te opłaty. W naszej uchwale, którą podjęliśmy pod koniec, tak mi się wydaje, pod koniec ubiegłego roku, ta regulacja ma brzmienie odmienne. Stąd chciałbym pana burmistrza poprosić o ustosunkowanie się do tego zagadnienia i ewentualnie wniesienie noweli uchwały, tak aby pozostawała ona w zgodzie z przepisami prawa powszechnego. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, mam kilka spraw. Pierwsza dotyczy stanu chodnika na skwerku przy zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej. Tam pod ławkami zapadł się grunt i wymaga to naprawy. Kolejna interpelacja także dotyczy stanu chodnika na ulicy Przywołystego i 1 Maja. I tutaj dziękuję, ponieważ prace zostały już rozpoczęte i stan chodnika jest poprawiany. Kolejna interpelacja dotyczy stanu placów zabaw. Tereny wymagają uporządkowania po jesieni, po zimie, naprawy, odświeżenia urządzeń, wymiany piasku. Pogoda sprzyja, zatem mamy już z dziećmi wyszły na te tereny rekreacyjne. I tutaj chciałabym jeszcze przy tej sprawie poruszyć pewien problem. W ubiegłym roku z najmłodszymi mieszkańcami miasta spotkaliśmy się, panie burmistrzu, z panem, z instytucjami, służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku i czystości w mieście na placu Barnima i tam młodzi w imieniu swoim oraz rodziców wystosowali petycję o poprawę stanu środowiska, mówiąc najogólniej. I wśród tych petycji była prośba o ogrodzenie piaskownic. Chciałabym dopytać, czy pan przyjął jakiś program, żeby sukcesywnie co jakiś czas po prostu jedną piaskownicę ogrodzić. Wiem, że to jest bardzo ważne, nie będę się na ten temat rozwodzić. To nie było kurtuazyjne spotkanie. Naprawdę te dzieci przyszły, przygotowały się do tego spotkania i liczą na zmianę. Prosiły o to, aby służby miejskie bardziej skutecznie edukowały właścicieli zwierząt, aby egzekwowały prawo lokalne w tym zakresie. I jakby tutaj tej współpracy nie ma. Kolejna sprawa to zapytanie. W Rybakówce od kilku dni prowadzone są prace remontowe. Chciałabym się dowiedzieć, co to są za prace, w jakim zakresie są one wykonywane, w jakim trybie i jaka firma przeprowadza te prace. I kolejna interpelacja dotyczy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych na ulicy Niepodległości. Tam kierowcy na tej ulicy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość, stwarzając zagrożenie. Dodatkowo parkujące pojazdy wzdłuż całej ulicy bardzo ograniczają widoczność. Proszę rozważyć postawienie znaku, nie wiem, strefa zamieszkania. Nie wiem, to są podpowiedzi, które uzyskałam od instruktorów szkół jazdy, tak, dlatego to mówię. I teraz, proszę państwa, ja jeszcze, to troszeczkę potrwa, ale muszę o tym powiedzieć, ponieważ dwa lata temu, mniej więcej dwa lata temu poprosiłam pana burmistrza o wsparcie w realizacji programu edukacyjno-społecznego. Sprzątnie po swoim psie to dobry zwyczaj. Program ma zmienić świadomość i nawyki właścicieli zwierząt w szeroko rozumianej zakresie odpowiedzialności za zwierzę, także dbania o środowisko. Adresatami kampanii są mieszkańcy Gryfina, ale szczególnie zwróciłam się w kierunku dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym. Program realizuje przy pomocy wolontariuszy, nauczycieli, lokalnych liderów oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i estetykę. Ponieważ do zmiany świadomości potrzebne są cykliczne i wielotorowe działania, to też właśnie cały czas ze wspaniałą grupą młodych ludzi, gimnazjalistów, realizujemy cyklicznie te nasze zadania. I można zobaczyć zakładkę na wrotach Gryfina i jest kalendarium, które pokazuje, że faktycznie próbujemy zmienić stan naszej przestrzeni publicznej, stan naszych terenów rekreacyjnych. I chciałabym tutaj powiedzieć, że oczekiwałam współpracy, panie burmistrzu. Żeby taki problem rozwiązać, potrzebna jest edukacja i w tym zakresie uważam, że jest ona prowadzona. Potrzebne jest również usuwanie barier i tutaj też urząd usuwa te bariery. Dokupujemy dystrybutory, uzupełniamy je workami, z tym, że nie jest to w takim zakresie, jakbym się spodziewała. Powiem tak, że na początku tego całego procesu potrzebna jest absolutnie cały czas gotowość do jakby zmierzenia się z tym problemem, a jeśli są przestoje, to sprawy, które są wypracowane, po prostu uciekają. I takim ostatnim tutaj dla mnie bardzo ważnym sprawą jest tutaj brak współpracy. Mamy, proszę Państwa, akty prawa miejscowego w zakresie odpowiedzialności właścicieli za zwierzę. Mamy służby odpowiedzialne, i co? Nasza przestrzeń wygląda tak, jak wygląda. Ja bardzo proszę o przemyślenie tego tematu, o podjęcie pewnych działań, które pozwolą nam szerokim frontem ten problem w dalszym ciągu rozwiązywać. Bo wbrew pozorom to jest bardzo ważki problem, nieważny jak niektórzy sądzą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zenon Trzepacz.
Panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni państwo, dziękuję bardzo. Ulica Akacjowa w Radziszewie, to jest ulica na połączeniu Radziszewa i Daleszewa. Od kilku lat jest problem. Po prostu kiedyś był system drenażu rozwiązany przez Niemców, który funkcjonował przez 60 parę lat. Przy budowie wodociągu i kanalizacji ten system został uszkodzony. W tej chwili zimą jest tam bardzo ślisko, latem płynie woda. Do tej wody przyfruwają pszczoły, które giną pod przejeżdżającymi samochodami i jest bardzo gorąca i serdeczna prośba, że to jest w sumie prosta sprawa, tylko musieliby się zająć tym fachowcy po prostu, podejść do tego odpowiedzialnie i zrobić, bo wstawienie systemu kręgów betonowych bez otworów, prawda, to nie ułatwia, żeby ta woda się tam gromadziła, tylko ta woda omija te kręgi betonowe i wypływa na drogę. Bardzo proszę, żeby ten problem został rozwiązany, ponieważ tam już interesują się tym ludzie, którzy są z tak zwanej zieloni, mówiąc kolokwialnie, tak, bo giną po prostu pszczoły, tak, których w tej chwili i tak jest bardzo mało. Kolejny problem, należałoby dokonać przeglądu oznakowania ulic na terenach wiejskich, czyli tam Radziszewo, Daleszewo, ponieważ w niektórych miejscach brak jest tabliczek, są pogięte słupki, one niestety nie poprawiają estetyki naszych miejscowości. Kolejna interpelacja dotyczy murów obronnych w mieście Gryfinie. Jak ktoś z Państwa przechodził, czy widział, na tych murach rosną drzewa, krzaki. One niestety powodują erozję tego obiektu i te mury się będą rozwalały coraz bardziej, chyba że nam na tym zależy, żeby te mury się rozsypały. Prosiłbym, żeby do tego tematu też podejść odpowiedzialnie, bo to jest bardzo ważne, szczególnie przy liceum tutaj. W ogóle w wielu miejscach są te rośliny, które nie zdobią tego muru, a robią mu tylko krzywdę. Panie burmistrzu, chciałbym wrócić do tematu siedzisk na stadion. Odrzanki Radziszewo, w ubiegłym roku składał pan deklarację, że krzesełka na pewno będą, więc trzymamy pana za słowo. Liczymy, że w krótkim czasie, to jest wydatek około 7-8 tysięcy, te krzesełka na naszym stadionie się znajdą. Chciałbym pociągnąć dalej wątek sportowy. W ostatnim czasie ukazał się artykuł w Gazecie Gryfińskiej, który zbulwersował środowisko działaczy, piłkarzy, sympatyków Odrzanki Radziszewo, gdzie zarzucono nam, że po prostu nie prowadzimy szkoleń w naszym klubie. Otóż pan, który o tym mówi, chyba znaczy na pewno nie pamięta, jak się układała współpraca między Odrzanką a Energetykiem. Nie będę używał tutaj jakichś złośliwych sformułowań, natomiast nie wolno takich rzeczy mówić i obrażać ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoje pieniądze i wkładają wiele serca w to, bo gdybyśmy mieli takie pieniądze jak Energetyk, to na pewno byśmy wychowali nie jednego olimpijczyka ze swojego środowiska. Może zbyt górnolotnie, ale niestety zostałem zobowiązany do tego, żeby takie stanowisko przedstawić tutaj Państwu. Następna sprawa to jest, ostatnio był taki reportaż w telewizji odnośnie ubezpieczenia strażaków. Nie ukrywam, że również media różne i Polskie Radio Szczecin i parę innych jeszcze interesowało się, jak wygląda ten problem u nas, tak? Więc chciałem Państwu powiedzieć, że my mamy ubezpieczonych strażaków bezimiennie, czyli lista bezimienna dla 50 osób. Z czym to się wiąże? My mamy w szeregach OSP w całej gminie Gryfino przeszkolonych ludzi gotowych do udziału w akcjach około 120 osób. Natomiast nierealne jest to, żeby tych 120 strażaków jednocześnie wzięło udział w akcji, bo po prostu najzwyczajniej ich nie ma. To nie jest formacja zawodowa, więc ci ludzie wyjeżdżają, pracują. Natomiast możliwości techniczne naszych ochotniczych straży pozwalają nam na to, że jednocześnie, gdybyśmy zakładamy, że mamy pełne obsady na wszystkie samochody, wszystkie środki, możemy wysłać do akcji 48 strażaków. Takie mamy możliwości. Więc żebyście Państwo nie myśleli, że my tutaj nie troszczymy się, nie dbamy o naszych strażaków. Natomiast trzeba się zastanowić, jak dalej ten problem rozwiązać. Bo imienna lista będzie bez sensu, bo znamy to nasze środowisko strażackie i wiemy, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Gdyby 50 osób nagle uległo wypadkowi, to wtedy byłby dramat. Nie zakładajmy takiego czarnego scenariusza. Proszę Państwa, ulica Orląt Woskich. Ulica Orląt Woskich to jest miejsce takie dosyć eksponowane, bo jak ktoś jest na cmentarzu, to widać ten bałagan, który tam jest wokoło. My sprzątamy ten bałagan jako TBS. Pracujemy, nasi pracownicy, ja wspólnie z nimi jadę, jeżdżę i sprzątam. Ale chciałbym, żeby Straż Miejska zajęła się też poważnie tym terenem, bo tam jest grupa osób, nie wszyscy, ale część jest bałaganiarzy, którzy sprowadzają, przywożą wszystkie najgorsze rzeczy, jakie mogą być. Palą opony, wszystko. I proponowałbym, żeby Straż Miejska również się skupiła na tym terenie i wychowała tych niewielu mieszkańców, którzy niestety robią tam bałagan. Bo my mamy też inne prace jako pracownicy TBS-u i nie będziemy cały czas tam siedzieć na Orląt Woskich i pilnować tych, którzy nie dbają o swoje otoczenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan Jarosław Kardasz, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Mam kilka spraw. Pierwszą sprawą, wiadomo, przepraszam może za ton, że będę może trochę nie do końca sobą, ale mam prawo się zdenerwować, jeżeli w gazecie zostało napisane, że nasi mieszkańcy to złodzieje ze względu na to, że ukradli elementy konstrukcyjne wiaty, więc nie zgadzamy się z tym. Chciałbym, panie burmistrzu, żeby pan wyjaśnił sprawę tej naszej wiaty, bo jeżeli okazało się, że te elementy konstrukcyjne zostały skradzione przez naszych mieszkańców, jak to zostało pisane, więc chcemy tą sprawę oddać do prokuratury. Bo jeżeli to jest kradzież, to jest przestępstwo, a jeżeli przestępstwo było wynikiem katastrofy budowlanej, to uważam, że powinno to zostać rozstrzygnięte na wyższym szczeblu niż nadzór budowlany na terenie gminy i wyjaśnienie tej sprawy. Ja mogę powiedzieć, że te elementy, o których tam zostały wymienione w gazecie, ich po prostu nigdy nie było i mamy na to 100 świadków, nawet więcej, ale chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione przez organy ścigania. W przypadku, jeżeli by się okazało, że faktycznie nasi mieszkańcy są niewinni, chciałbym przeprosić w imieniu mieszkańców na pierwszej stronie tej gazety, o której tak nas szkalowano. Więc chciałbym pisemnie taką informację, jak została sprawa tej wiaty załatwiona i kiedy zostanie rozebrana, bo do dzisiejszego dnia po prostu nadal zagraża przebywającym tam dzieciom. jak gdyby od momentu zawalenia się wiaty poza rozwinięciem taśmy biało-czerwonej, żeby ogrodzić teren niebezpieczny, nic nie zostało zrobione. Ta taśma po prostu została zerwana chwilę po tym. Także chciałbym tego wyjaśnienia w tej kwestii. Druga sprawa, panie burmistrzu, w marcu mija 2 lata od też tragedii w Starych Brynkach. Spaliła się instalacja elektryczna i między innymi urządzenia instalacji elektrycznej w naszej świetlicy. Jest to totalny bubel następny, no ale trudno. Przez 2 lata nikt nie wyciągnął wniosków, żeby zapobiec po prostu, jak zapobiec tragedii po raz drugi. Do dzisiejszego dnia, no nie wiem, są pewnie przeglądy elektryczne, na to są pewnie protokoły. Nikt nie zrobił czegoś takiego, no nawet może nie zauważył takiej prostej rzeczy, jak zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądowego, gdyż ogrzewanie w naszej świetlicy jest elektryczne. Dotykają je dzieci, więc wyłączenie, czas wyłączenia bezpiecznika, czas wyłączenia wyłącznika różnicowo-prądowego to są 2 różne czasy. Więc czekamy na następną tragedię po prostu, bo te elementy po prostu zostały no, niezabezpieczone według mnie właściwie. Uważam, że 2 lata na coś takiego, żeby nie zauważyć na przeglądach technicznych takiej rzeczy w nowo budowanym obiekcie, to jest skandal. Więc chciałbym po prostu, żebyście Państwo już nie myśleli o tym, tylko założyli te wyłączniki różnicowo-prądowe. Druga, trzecia sprawa jest to sprawa ogrodzenia placu zabaw też w Starych Brynkach. Było ono kiedyś piękne, ładne do momentu wykonania podłączenia kanalizacji do świetlicy. W momencie, jeżeli została podłączona, zostało ono no, postawione, tylko że brakło elementów i z elementu takiego pięknego kwadratu czy prostokąta zrobiła się figura geometryczna niczym nie przypominająca nic innego. Więc chcielibyśmy, żeby to ogrodzenie zostało naprawione w takim stanie, jak było przed robotami rok temu. Trzecia sprawa, panie burmistrzu, na wniosek naszych mieszkańców chcielibyśmy się zapytać również, czy istnieje możliwość zmiany przewoźnika z PKS-u na MPK na terenach wiejskich. Powiem panu dlaczego. Gmina Kołbaskowo właśnie, w tej chwili obsługują gminę Kołbaskowo, czyli Kołbaskowo, te wszystkie inne wioski, autobusy MPK. Jeden bilet miesięczny załatwia sprawę i jest dużo tańszy niż PKS-u. Ode mnie, no zresztą miał pan pewnie taką informację, że promocja na Stare Brynki i Chlebowo w PKS-ie się skończyła dawno. Więc bilety są tak drogie, że ludzie, no niestety, starsi muszą iść do tej jedynki, żeby dojechać do lekarza, bo bilet ze Starych Brynek jest 4-krotnie droższy niż z Daleszewa. Więc ci starsze osoby niejednokrotnie muszą płacić za taksówki, za cokolwiek, bo nie są w stanie dojść. Chcielibyśmy po prostu takiej zmiany, bo być może przewoźnik typu MPK ułatwi nam życie, bo będzie puszczał PKS swoje autobusy między innymi przez naszą miejscowość i nie tylko, a bilet miesięczny będzie jednorazowy, nie będzie trzeba kupować tych biletów ileś. W tej chwili bilety MPK są minutowe, więc to nie stwarza jakiegoś zagrożenia, że MPK straci na tym. Także mam nadzieję, że to pozwoliłoby nam na lepsze dotarcie i do pracy, i do szkół, i do lekarza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Pierwsza interpelacja dotyczy pieniędzy na wyposażenie świetlicy w Wirowie. Chciałabym uzyskać informację, czy ta świetlica jest wyposażona lub czy będzie wyposażona, jakie środki gmina na to przeznacza i czy będzie to tak zwane pierwsze wyposażenie, które można zaliczyć jeszcze do wydatków inwestycyjnych. Także chciałabym wiedzieć, od kiedy ta świetlica będzie wyposażona, za jakie pieniądze, kto to sfinansuje. Druga kwestia dotyczy udzielenia, znaczy chciałabym uzyskać informację, w jaki sposób dowożone są dzieci niepełnosprawne do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, o ile są mieszkańcami Gryfina, a chodzi mi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Chojnie. Czy mamy takie dzieci? Czy są dowożone na koszt gminy? Jeżeli tak, to jakimi środkami lokomocji? I jakie są wydatki z tym związane, jeśli chodzi o gminę Gryfino? Trzecia sprawa dotyczy interwencji mieszkańców ulicy Asnyka w Gryfinie. Dzisiaj to pismo zostało przekazane do pana, do Rady Miejskiej za pośrednictwem pana przewodniczącego, do pana burmistrza Henryka Piłata oraz do pana Wojciecha Konarskiego, starosty gryfińskiego, a kwestia dotyczy tego, że mieszkańcy ulicy Asnyka, to jest ta błyskawicznie wybudowana droga za prawie 1 000 000 zł, która ma około 300 metrów długości. Jest to łącznik pomiędzy ulicą Jana Pawła II, a tą pierwotną ulicą Asnyka. Nowa, piękna droga, ale mieszkańcy, którzy kiedyś kupowali tam działki, sądząc, że to będzie dla nich oaza spokoju, ponieważ to gmina sprzedawała działki pod zabudowę jednorodzinną, i miało być to ciche osiedle na Górnym Tarasie, dowiedzieli się właśnie, że na działkach 555 i 554 w obrębie numer 4 ma powstać sklep wielkopowierzchniowy Biedronka. Na ten temat już była kiedyś tutaj dyskusja na sesji, ale co stanowi klucz sprawy, jeśli chodzi o tych mieszkańców? Otóż oni przed przystąpieniem do przetargu, w którym... Przed przystąpieniem do przetargu, w którym gmina Gryfino oferowała sprzedaż działek, mieli informację, nie, przepraszam, może przeszkadzam, mieli informację, że w pobliżu tychże działek mogą być zlokalizowane usługi lekkiej gastronomii, małe sklepy z zabudową mieszkaniową na piętrze, a w sąsiedztwie zaplanowany będzie również parking wielkopoziomowy. Uzyskawszy taką informację, przystąpili do przetargu. Kupili działkę, a potem z prasy dowiedzieli się, sądzili, że to są plotki, że ma tam naprzeciwko ich jednorodzinnego domu powstać sklep wielkopowierzchniowy, który będzie pracował 7 dni w tygodniu, i wszyscy tutaj są przekonani, że to bardzo negatywnie wpłynie zarówno na komfort ich życia, jak i na ceny tychże działek. O co mają pretensje do pana burmistrza? Otóż o to, że nie zostali potraktowani na razie, ale może administracja architektoniczno-budowlana w starostwie takich potraktuje, nie mają statusu strony, mimo że przepisy mówią o tym, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Dlatego to pismo skierowali również do starosty, ale myślę, że my również jako radni powinniśmy uzyskać, ponieważ jesteśmy także adresatami tego pisma, pełną informację w tej sprawie. Co tu się zmieniło od momentu uchwalenia planu do momentu realizacji obecnych zamierzeń inwestycyjnych i czy ci ludzie naprawdę zostali oszukani przed zakupem działek?
Dziękuję. Małe uzupełnienie. To jest kolejna sytuacja przy budowie Lidla. Właściciel sąsiedniej działki też tam uznano, że nie ma oddziaływania budowy, natomiast jest jakaś taka dziwna praktyka, że jak prywatne osoby budują, to wszyscy wokół są zawiadamiani i wiele postępowań budowlanych toczy się po kilka lat. Proszę bardzo, pan radny Radawiec.
Wysoka Rado. Ja dostałem odpowiedź, że ruszyło już mamy, a więc bardzo bym prosił, żeby na ulicę Grunwaldzką tam dostarczono wywrotkę tego kruszywa. I na ulicę Wirowską 2, to jest TBS nasz, żeby zrobić tam ten podwórek, ponieważ te mieszkańcy bardzo się skarżą, że jak deszcz pada, to tam jest błoto. A więc oni twierdzą, że sami się to rozrzucą, żeby im tylko dostarczyć. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Janina Nikityńska, pani przewodnicząca, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowna rado, ja mam pierwsze pytanie. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego z ulicy Szczecińskiej i Pomorskiej, być może też z innych ulic, ale tego nie zauważyłam, zostały zabrane betonowe kosze na śmieci. Jeśli chodzi o ulicę Pomorską i Szczecińską, to tam ich zostało chyba 2 albo 3. Także jest to stanowczo za mało. W związku z tym puszki, butelki, różne śmieci leżą obok. Także nie wiem, co jest powodem tego, ale chciałabym, żeby tam no, dostawiono tych koszy trochę. No wygląda to brzydko, no bo jest brudno po prostu. I teraz druga sprawa. Panie burmistrzu, chciałam prosić o interwencję do zleceniodawcy remontu mostu na skrzyżowaniu ulic Pomorska i Flisacza. Nie wiem, czy to będzie PKP, czy może Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, o to, aby wyegzekwowała od firmy wykonującej remont uporządkowanie terenu. W chwili obecnej jest tam niesamowity bałagan. Niewywieziony gruz, kamienie, a co gorsze, spadające kamienie z nasypu, które stwarzają zagrożenie. Teraz, kiedy były te wiatry straszne, przechodząc, to proszę Państwa, te kamienie leciały, normalnie leciały z tego nasypu. Ponadto właśnie podczas tego remontu został uszkodzony chodnik. Chodnik ten niedawno został tam położony, wyremontowany. No i w chwili obecnej są uszkodzone krawężniki bardzo, po prostu są powykruszane. Oprócz tego cały ten chodnik nie jest długi, ale tak jest. Jest przełamywany w różne strony, także nie wiem, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych chyba, żeby się upomniała o naprawienie tego. Zrobione to zostało, jeździły po tym chodniku po prostu ciężkie maszyny, które remontowany był ten wiadukt. Jest to nie tylko moja uwaga. Mieszkańcy, którzy tam mieszkają, również interweniowali. Prawdopodobnie nawet ktoś był u pana w tej sprawie w inwestycjach, ale widać, że nie ma rezultatu, w związku z czym bardzo proszę pana burmistrza o wyegzekwowanie tego porządku i naprawienia tego chodnika. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę bardzo.
Dwa miesiące temu złożyłem interpelację dotyczącą ustawienia tablic informacyjnych o stowarzyszeniach znajdujących się na terenie dworca kolejowego. Dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na tą interpelację. Mieszkańcy często dopytują się, poszukują, gdzie znajduje się ich zainteresowane stowarzyszenia. Dlatego też ponawiam prośbę, na pewno tanie tablice, a dużo rozwiążą w prosty sposób sytuację dla osób, w szczególności starszych. Druga sprawa, druga interpelacja. Wędkarze i osoby posiadające łódki prosili o interwencję w sprawie miejsca do wodowania tych łódek. Wybudowaliśmy ładne, nowe nabrzeże, ale brak na nim miejsca slipu do wodowania tych łódek dla wędkowania czy formy rekreacyjnej. Za mostem koło nowego placu zabaw na tej przyrodniczej ścieżce dydaktycznej znajduje się taki stary slip, stare miejsce, z tym, że przed tym stoi znak zakazu wjazdu. Prosiłbym pana burmistrza o zainteresowanie się tą kwestią, bo to, nazwijmy to, mamy piękne nabrzeże, a nie możemy z niego w sposób optymalny korzystać. Tym bardziej, że dostaliśmy teraz aktualnie pismo odnośnie współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, gdzie proponuje się nam przejęcie pełnego użytkowania przez gminę Gryfino. W związku z tym należałoby już kompleksowo do sprawy podejść i także rozpatrzeć pozytywnie miejsce dla wędkarzy do wodowania tych łódek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jednej z gazet gryfińskich poruszony był ostatnio problem inwestycji w drogi gryfińskie. I zanim powiem, o co mi chodzi, o jakie wypowiedzi pracowników Urzędu Miasta, to chciałem zapytać, w jaki sposób zostanie naprawiona ulica Kasztanowa w Pniewie i inne ulice po przebudowie, po instalacji tam kanalizy. Kto poniesie koszty wykonania naprawy dróg na tamtym terenie? I w dalszym ciągu po raz kolejny pytam, panie burmistrzu, o kwestie związane z Jana Pawła. Pytał to pan przewodniczący Nikityński, pan przewodniczący Skrzypiński. Co z tamtymi studzienkami? Bo te studzienki się obniżają, powodują już tłuczenie samochodów. Czy w tej sprawie służby gminne wykorzystają kwestie związane z należytym wykonywaniem
prac na rzecz gminy, bo mamy w zakresie tych odbiorów poważne wątpliwości, że nie dochowuje się należytej staranności i dbałości o interesy inwestowanych pieniędzy. Panie burmistrzu, pojawiło się kilka publicznych wypowiedzi pana pracowników. Mianowicie jeden z dyrektorów jednostek gminnych mówił, że zwolnienia jego jednostce będą dokonywane z tego powodu, że Rada nie dała pieniędzy. A we wtorek w gazecie przeczytałem, że jeden z pracowników z działu inwestycji mówił, że jeśli Rada da pieniądze, to będą budowane w Gryfinie drogi. Chciałbym pana zapytać, czy pracownicy przechodzą szkolenia i wiedzą, kto jakie możliwości ma co do uchwalania pieniędzy i na czyj wniosek takie uchwały Rada podejmuje. Obawiam się, że wypowiedzi pracowników są próbą skłócenia mieszkańców Gryfina z Radą Miejską w Gryfinie, ponieważ w tym zakresie Rada Miejska nie ma żadnych kompetencji. Raz do roku może uchwalać, ale to na pana wniosek budżet. Dlatego prosiłbym o pouczenie pracowników, aby nie przerzucali swoich niekompetencji na radnych miejskich w Gryfinie. Panie burmistrzu, wiele miast w Polsce przygotowuje program, aby ludzie wykształceni, ludzie, którzy mają możliwości pracy, płacą na terenie tej gminy podatki, osiedlali się w takich gminach. Ostatnio zgłosił się do mnie młody mieszkaniec z Gryfina w trakcie doktoratu, posiadający pracę, zarabiający niewielką kwotę, bo pomiędzy 2,5 a 3 tysiące miesięcznie, mieszkający w mieszkaniu zmarłej babci, zameldowany tam od lat, który wystąpił o to, aby to mieszkanie, prawo do tego mieszkania, na które rodzina ma nakłady, zostało wyremontowane. Jest to mieszkanie przy nabrzeżu, aby to mieszkanie zostało jemu przydzielone. I otrzymał informację, że skoro zarabia około 2,5 tysiąca miesięcznie, to powinien sobie mieszkanie pozyskać w trybie indywidualnym na wolnym rynku. Chciałem zapytać pana burmistrza, czy w tym zakresie pan burmistrz ma określoną politykę i czy my do Gryfina będziemy przyciągać młodych, wykształconych ludzi, którzy mają pracę, czy będziemy ich z dotąd zajmowanych mieszkań wyrzucać i skazywać na wyjazd z naszego miasta. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, otrzymałem... Bardzo proszę.
drodze, że temat jest załatwiony? Nie, drodzy Państwo, temat nie jest załatwiony. Ja tutaj dostałem telefon, czy ludzie prosili się, żeby zapytać się pana burmistrza. Czy pan będzie zrobił, czy pan cokolwiek zrobił w tej kwestii, czy pan po prostu, bo tak naprawdę, panie burmistrzu, to trwa już 4 lat, tak? 4 lat, żeby się zgłosić. Trzeba im powiedzieć, albo wierzę, albo drugą, niech sobie, nie wiem, tak, ustawić indywidualne odwołanie, żeby to wybaczy, tak? Ja, panie burmistrzu, mam pismo, firmy brat, wiem, jaka jest oferta. To dalej. Dziękuję bardzo.
Dotyczy dwukrotnie już składanych interpelacji dotyczących PKS. Panie burmistrzu, pragnę poinformować pana, również radnych, że w wyniku złożonej interpelacji do PKS-u bilety do Warszawa uległy obniżeniu. Tak, czyli okazało się, że mieszkańcy mieli rację, pozycję na bilecie jednorazowym, warto było. Natomiast druga część mojej interpelacji to była prośba do pana, aby dla wszystkich mieszkańców były stosowane jednakowe standardy. Skoro mieszkańcy, skoro osoby mieszkające na trasie jedynki, dotyczy to głównie młodzieży uczącej się oraz studentów, mają zniżki na bilety jednorazowe, to oczekujemy, żeby takie same zniżki były zastosowane dla pozostałych mieszkańców. Pytałam o to pana dwukrotnie i nie otrzymałam odpowiedzi, w związku z tym po raz kolejny proszę pana o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Ja przepraszam, że się raz zabieram głos, ale przypomniałem się bardzo ważna sprawa, która związana właśnie z tą interpelacją, którą zauważyłem poprzednio. Otóż jest taka zasada, że najpierw się obserwuje ludzi, które wychodzą, a potem się buduje powinni. W związku z tym ja bym bardzo prosił, żeby przyjrzeć się sytuacji, w jaki sposób ludzie dochodzą do nowo wyprowadzonego nabrzeża.
położenie takiego wąskiego chodnika, to i tak ludzie tam chodzą. Tam była planowana podobno jakiś radnik i tak dalej. To wszystko nie zdaje egzaminu. W związku z tym ja bym bardzo prosił, żeby tam położyć, no nie wiem ile to będzie kosztowało, ale dużo litry piastu. Ludzie po prostu tam tędy chodzą i tam jest potrzebne, aż się prosi. Chodniczek po prostu niezbyt szeroki, żeby to miało jakieś sensowne połączenie z nabrzeżem. Podobno za lagoną jest bardzo dużo kostki brukowej, którą można by ewentualnie wykorzystać. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam też kilka interpretacji. Będzie bardzo dotyczy miejscowości Zdrowie. No, w uzgodnieniu uchwały, które Rada Miejska przyjęła wraz z centrum, chodzi o zmianę studium i opracowanie planu tego terenu. Chciałbym wiedzieć, na jakim etapie są te prace,
można tę bazę tym uczniom doprowadzić do poziomu, no prawie tak jak reszty szkół. Podobna sprawa, panie burmistrzu, analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o plac zabaw przy szkole podstawowej numer 3. Gdy tworzono tą szkołę, to były pieniądze. Obiecano plac zabaw dla dzieci, teren ogrodzono i w ten sposób powstał, za przeproszeniem, wybieg. W przyszłym roku pierwsze roczniki kończą podstawówkę, a placu zabaw nie było, tak nie ma. To moje pytanie, panie burmistrzu, kiedy zostanie plac zabaw w tym roku? I ostatnia sprawa, panie burmistrzu, w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zacząć robić wreszcie ulicę Kuzaki. Swoją część w dużej mierze zrobiła to spółdzielnia mieszkaniowa. Zostaje tylko część gminna, kiedy Generalna Dyrekcja zrobi swoje. Kiedy gmina zrealizuje tą długo oczekiwaną, obiecaną ulicę? Thank you.
musimy dostosować swoje oczekiwania sportowe do naszych realnych możliwości. I chciałbym wszystkich działaczy sportowych, taki sygnał już zresztą wysłałem, ja jestem poniekąd z boku. Nie ma sensu doprowadzać do jakichś antagonizmów czy waśni. Trzeba raczej konsolidować ten nasz wspólny wysiłek, bo obiektywna prawda o piłkarskich klubach w gminie Gryfino jest taka, że znaczna część z nich żyje sportowo dzięki wysiłkowi Klubu Sportowego Energetyk, mam na myśli szkolenie dzieci i młodzieży. Są oczywiście przepływy odwrotne. Są przepływy takie, gdzie z Odrzanki wybijają się zawodnicy, czy z Grota, czy z innych klubów, nawet tych, które nie są zrzeszone w Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Ale słowa jednego z działaczy, które padły podczas podziału środków, a wymierzone wprost w Energetyk, dla mnie są nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Tak po prostu funkcjonować w sporcie nie można. Nie można siebie stawiać na piedestale. Energetyk w przeszłości miał także takie skłonności, że mając więcej pieniędzy od innych, przy podziale środków na Radzie Sportu, część pieniędzy okrajał ze swojej działalności i przeznaczał na przykład na Merlina. Tylko że o tym nikt nie chce pamiętać i nikt tego nie mówi. I takie akcenty ze strony Energetyka były częste. Natomiast jakaś słabość jednego z trenerów, jednego z naszych gryfińskich klubów do kreowania swojej osoby i pokazywania, że ma monopol na wiedzę i na rację, no nie może doprowadzić do spłucenia samych stowarzyszeń. Do tego nie wolno doprowadzić, nie ma takiej potrzeby. Bez tej osoby wszystkie kluby sobie poradzą, a my powinniśmy wykazywać się mądrością, stąd moje pytanie do pana burmistrza o przedstawienie, tak? Realnych wydatków, nie tylko tych wynikających z dotacji, ale także wydatków rzeczowych, inwestycyjnych, które były poczynione na poszczególne kluby. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Marek Suchomski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Dziękuję radnemu Pawłowi Nikityńskiemu, bardzo trafnie zdiagnozował problem. Ja tutaj w uzupełnieniu, oprócz tych nakładów finansowych, jednak proszę Państwa, zwróćcie również uwagę na skalę prowadzonej działalności, tak? Naprawdę ciężko przyrównać Klub Sportowy Energetyk, czy do Odrzanki, czy do Grota. Trochę więcej, że tak powiem, rozsądku w tym, spojrzenia na ten problem, wielopłaszczyznowo, tak? Uwzględnienia specyfiki prowadzenia tej działalności, wielosekcyjności tego klubu, jego roli, jego wpisania się w historię. I to, że takie kluby jak Grot, Błękit czy Radziszewo funkcjonują w swoim obrębie, to proszę pamiętać o tym, że właśnie bazują w dużej mierze, bynajmniej na początku swojej działalności i teraz również na tym, co robi Energetyk i na jego pracy, jakby odcinanie, zapominanie o tym i próba budowa tylko swojego wizerunku jakby w oderwaniu od tej historycznej gałęzi tego głównego nurtu, jakim jest Energetyk, jest przynajmniej delikatnie niestosowne. Dziękuję.
Dziękuję. Panie burmistrzu, panie radny Tomaszu, słuchajcie Państwo, mamy punkt interpelacji i zgłoszenie zapytań rady. To punkt tam się pod kontroli przyszły do debaty na temat sportu gryfińskiego. Nie będę tego przerywał, bo jeszcze jest pan głos na pan radny Kaska, ale apeluję o to, abyśmy realizowali punkt zgłaszanie interpelacji i zapytań rady. Przypominam, że interpelacja polega na krótkim przedstawieniu problemu i zadanie w tym zakresie pytań. Proszę bardzo, pan burmistrz. Nie, jasne, oczywiście, co ja. I momencie, pan burmistrz, potem pan radny.
Radny, ja panie przewodniczący, słychać? Panie przewodniczący, szanowna rado. U nas jest tak, od wielu lat. Przychodzi grupa działaczy społecznych i mówi, panie burmistrzu, chcemy założyć klub. My pieniędzy nie chcemy, my chcemy tylko grać. Później okazuje się, że kluby, które powstały, miały zagospodarować młodzież, zamiast zagospodarować młodzież, chcą od razu być zawodowcami.
i ciągnął do góry zaraz, zaraz, a z awansem do każdej ligi zwiążą się inne koszty. I tutaj podtekst pana Gugi, dlaczego Pniewo dostało mniej niż Garno, bo Garno jest w A-klasie, a oni są wyżej w okręgówce. Tylko, że on nie dopowiedział, jakby był i się tym wcześniej zainteresował, to by wiedział, że w Gardnie mieszka 1000 osób, że w Gardnie jest bardzo rozwinięta właśnie piłka nożna młodzieży, trampkarzy, a przecież postanowiliśmy, że więcej będziemy dawać na dzieci i na młodzież. Dlatego też ja pokażę, i tu jest bardzo słuszny wniosek, nie znajdziecie takiej gminy, która w ciągu ostatnich 10 lat tyle środków przeznaczyło na rozwój bazy sportowej w naszym mieście. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały obiekty na górnym tarasie, jak wyglądało boisko piaszczyste na energetyków, jak wyglądała sala gimnastyczna przy gimnazjum, jak wyglądały boiska przy szkole w Radziszewie, przy szkole w Parsnicy, przy szkole w Garnie. A więc natomiast jest jeden problem. Wszystkie inne kluby działalności, jak Hermes, jak gimnastyka artystyczna, jak szkolarstwo, jak inne dyscypliny, jakoś potrafią się gospodarzyć i jakoś nie mieć do siebie wspólnych pretensji. Niestety, najgorsza jest atmosfera wśród piłki nożnej, na którą idzie, jakbyśmy policzyli procent pieniędzy, jakie idą na inne kluby, na wszystkie inne kluby, a na samą piłkę nożną, to jest nieadekwatne, nieadekwatne. Dlatego też, proszę Państwa, próbowałem wiele razy spotykałem się z działaczami piłkarskimi. Nigdy nie było tam konsensusu. Nigdy tam nie było konsensusu. Dlatego też ja bardzo chętnie zapraszam. I nawet jestem gotowy powołać komisję społeczną, która będzie przydzielała te środki. Zawsze będą niezadowoleni. Dlatego też od lat, mówimy o tym energetyku, od lat klub Energetyk jest klubem wiodącym miasta i gminy Gryfino. I jest to klub wiodący. I czy ja będę burmistrzem, czy będzie następny burmistrz, będzie to klub wiodący miasta i gminy Gryfino z tradycjami. Jeżeli spojrzymy przez pryzmat szkolonej młodzieży w WKS-ie i w klubie Energetyka, to zobaczymy, że tej młodzieży jest tam setki wyszkolonych, setki dzieciaków chodzi. Wystarczy pójść na obiekty sportowe i zobaczyć, co tam się dzieje. Dlatego też nie wytykajmy innym, tylko starajmy się we własnym klubie tak gospodarować, żeby również te środki były.
Dziękuję panie burmistrzu. Wysoka rano. Przypominam, odbiegliśmy od porządku obrad, ale nie chciałem tej ważnej dyskusji przerywać. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. No, drodzy państwo, trudno się nie zgodzić z panem burmistrzem. Ale w tej kwestii, w której poruszał pan przewodniczący Nikityński o tą informację, tak? Niech pan przewodniczący potraktuje to jako interpelację. Panie burmistrzu, dobrze by było tak samo w tej informacji zawrzeć, tak? To być może z niektórym radnym się oczy troszeczkę otworzą. Zawrzeć informację, ile grup młodzieżowych działa w danym klubie, jaka to jest liczba, czy zawodnicy występujący w danym klubie są mieszkańcami naszej gminy, drodzy państwo, ponieważ w budżecie, ja rozumiem tak, płacimy podatki, to dobrze by było, żeby pieniądze przyznane z dotacji spożytkowali nasi mieszkańcy. Tak, żeby była taka informacja, ilu jest mieszkańców naszej gminy. Dobrze by było też w tej informacji zawrzeć taką wiedzę, ilu jest wychowanków z naszej gminy, tak, w danym klubie. Czy to są osoby z zewnątrz, czy to są osoby, czy to są nasi mieszkańcy. I wówczas, drodzy państwo, co niektórym się tutaj oczy otworzą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jacek Krawka, proszę bardzo.
Burmistrzu, ja chciałem się przyłączyć do interpelacji pana radnego Namiecińskiego w sprawie kotłowni w Gardnie. A dokładnie to proszę o obszerne i dokładne, historyczne, jasne wyjaśnienie sprawy, żeby ten pan radny w końcu zrozumiał, o co w tej sprawie chodzi. Chciałbym przypomnieć, że jak na jesieni ubiegłego roku mieszkańcy tej wspólnoty do mnie się zwracali z prośbą o pomoc, to groziło im, że nie będą mieli ogrzewania na zimę. Jakoś udało się, że to ogrzewanie było. Ja w artykule się nie wypowiadałem, że sprawa jest załatwiona i zamknięta, natomiast powiedziałem, że jest rozwojowa i się finalizuje. Jak pan radny nie będzie w tej sprawie przeszkadzał, to myślę, że się zakończy pozytywnym finałem. Dziękuję.
Wysoka Rado, no muszę stanowczo zaprotestować przeciwko takiemu sposobowi składania interpelacji, bo nie jest to żadna interpelacja, tak? Tylko oświadczenie. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga apeluje do koleżanek i kolegów o interpelowanie i zadawanie pytań. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że na moją interpelację pan burmistrz już odpowiedział i chciałem się też odnieść do tej odpowiedzi, ale postaram się zakończyć to właśnie z konkretyzowaniem poprzedniej interpelacji. Szkoda, że pan burmistrz wyszedł, bo pan burmistrz mnie próbował tutaj wmanipulować w rozgrywki między klubami, a ja jestem członkiem klubu Energetyk Gryfino, tak na marginesie, chociaż faktycznie z klubem Błękit dopiero co wygraliśmy halówkę, to kwestia pochwalenia się. Natomiast panie burmistrzu, ja pytałem też o Polonię, która nie otrzymuje w ogóle pieniędzy, i tak dalej, tak? No, tu słuchając niektórych głosów, albo inaczej, panie burmistrzu, no pan już zapomniał pewne rzeczy. No, pan zapomniał, jak pan między innymi zakładał klub sportowy Polonia Gryfino i wtedy była analogiczna sytuacja. No teraz się wszystko jakby odwraca. Natomiast chciałbym jakby jeszcze raz, panie przewodniczący, uszczegółowić tą swoją interpelację, ponieważ słyszałem, że tutaj niektórzy już proponują do regulaminów jakieś szczegółowe zapisy, może jeszcze kolor butów by warto było zaliczyć, rozmiar i tak dalej. Nie, w sporcie powinno się liczyć wynik, tak, i jak klub jest organizowany, ile pozyskuje sponsorów, to powinno się liczyć. I tak w tym kierunku, zresztą gotowe projekty regulaminu były, proszę o to, żeby je odgrzebać i się tym zająć. Pan burmistrz też stwierdził, dlaczego ja nie, że mnie nie było, to ja nie wiem o pewnych rzeczach. No mnie nie było, bo pan burmistrz mnie nie zaprosił, także może od tego by też trzeba było zacząć. Natomiast odgrzebać regulamin, usiąść, niech nad tym usiądą, spokojnie zastanowią się fachowcy. Idealną sytuacją byłaby taka, kiedy kluby sportowe właściwie same by mogły sobie wyliczać dotacje. To by była idealna sytuacja. Nie wiem, czy jest możliwa. Natomiast im bliżej ideału, tym by było lepiej, a nie, że ktoś przychodzi i dzieli pieniądze, rozdziela skupki na inne kupki.
Szanowni
Dziękuję.
Państwo, proszę o ciszę. Proszę bardzo, panie przewodniczący, ale Wysoka Rado. Szanowni Państwo.
Wracając do formuły, która jeszcze jest do interpretacji, poprosiłbym pana burmistrza o przedstawienie informacji, tak, odnośnie możliwości zawarcia umowy o długoletniej współpracy z gminą tutaj sąsiadującą, mam na myśli gminę Banie, odnośnie wspólnego pochylenia się nad sprawami związanymi ze sportem, bo jak rozumiem tutaj część wypowiadających się osób na wprost pewnie miała na myśli współpracę energetyka, tak, jaką ma energetyk z baniami odnośnie wychowanków piłki ręcznej. I to, że tutaj my korzystamy z bardzo mocnego zaplecza i ze świetnej pracy, jaką wykonuje pan Arek Augustyniak ze swoimi współpracownikami w baniach, i tego nie należy tutaj, ja absolutnie nie widzę powodu, że my to w jakiś sposób ukrywamy, czy o tym nie mówimy, tak? Także ja myślę, że tu jakby bardzo sensownym rozwiązaniem by było najzwyczajniej, żeby to usankcjonować, spróbować z panią wójtową, panią Teresą Sadowską, ustalić warunki współpracy na zasadzie tego, jak ta współpraca między gminami tutaj i załatwienia spraw finansowych, bo jak rozumiem, takie kwestie musiałyby również w baniach być uregulowane na poziomie uchwalania budżetu na przyszły rok. I myślę, że jest teraz sporo czasu na to, żeby spokojnie do tego tematu podejść i byśmy wtedy raz na zawsze zakończyli tą kwestię, która tutaj jest niedopowiedziana, a niektórzy próbują tutaj nabudować jakąś aurę, jakoby, nie wiem, skandalu, tajemnicy, czy nie wiem czego. Także proszę pana burmistrza o podjęcie stosownych działań w tym kierunku. Dziękuję uprzejmie.
Sport gryfiński i zarządzanie tym sportem to jest tak jak prowadzenie gospodarki. Przede wszystkim ludzie, potem pieniądze, zadania i nie ulegania wpływom grup, które przychodzą i wyrywają sobie nawzajem różnego rodzaju kwestie. Chciałbym powiedzieć, że na sali jest pan starosta Jerzy Miller, był, który od 20 lat społecznie z niewielkim zapleczem prowadzi gryfińską ligę koszykówki Oldboyu, gdzie już gra kolejne pokolenie zawodników, gdzie nie zostuje żadnych dotacji, gdzie odbywa się to z regularnością, gdzie są statystyki od początku, kto ile zdobył koszyk, kto ile zmienił drużyn. Proszę państwa, wzór do naśladowania. Wzór do naśladowania. A to jest tak, jak pan burmistrz mówi, pan burmistrz ulega. Zjawia się grupa ludzi, mówią, zakładamy stowarzyszenie, nie będziemy chcieli pieniędzy. Potem chcą pieniądze i burzy się cały układ. Do tego nie można dopuścić. Tą sprawę trzeba załatwić w ciągu miesiąca, wezwać grupę ludzi, którzy się znają na sporcie, ustalić zasady funkcjonowania sportu w Gryfinie, w gminie Gryfino, następnie tych zasad bezwzględnie przestrzegać i nie dać się manipulować przez różnego rodzaju osoby, które krótkotrwały interes widzą w sprawach sportowych. Zachęcam do skorzystania z wiedzy pana starosty Millera, bo to, co zrobił w gryfińskiej lidze Oldboyu bez pieniędzy, to jest wzór godny do naśladowania. Zamykam dyskusję, Wysoka Rado, w tym punkcie. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Sprawozdania z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2013 rok, druk numer 1/42. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna. Załącznik numer 1.
Panie Zagrenek.
Ja mam, ale wiem, że mam przewidzieć. Można już?
Można.
Tak, proszę bardzo. Tak.
Komisja rewizyjna wnioskuje o prowadzenie dokumentacji dla działalności merytorycznej i obecności dla osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych w Gryfińskim Domu Kultury na wsi i w mieście. Po prostu chodzi o takie dzienniczki obecności, gdzie każde dziecko przychodzące się będzie się wpisywało, że uczestniczyło w zajęciach i najlepiej jakby jeszcze w jakiego typu zajęciach, tak?
Dziękuję bardzo. Pozostałe komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciał zgłosić uwagi i wnioski? Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Ja chciałbym powtórzyć to, co mówiłem na komisji planowania. Sprawa trzech wniosków, trzech sprawozdań, które w kolejności będziemy przyjmowali. Mianowicie chodzi o to, że wszystkie te sprawozdania zostały przygotowane w sposób poprawny, zawierają pełną informację i wszystkie wiadomości o tym, jak sprawy przebiegały w 2013 roku, są udokumentowane. Natomiast brakuje mi w tych sprawozdaniach czegoś takiego jak wnioski, ponieważ samo przeczytanie tego sprawozdania niczego nie daje, a myślę, że na podstawie tego, co się działo w roku poprzednim, można wyciągnąć wnioski na rok przyszły. I mam taką prośbę do tych osób, które sporządzają te sprawozdania, aby w roku przyszłym takie wnioski były na końcu tego sprawozdania zawarte. No i to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
W sprawozdaniu Gryfińskiego Domu Kultury chciałbym przede wszystkim poruszyć sprawę substancji. Mam nadzieję, że za chwilę będzie. Więc wracając do tego, co powiedziałem uprzednio, w pierwszym względzie chciałbym poruszyć sprawy, które w moim przekonaniu są w tej chwili najbardziej palące, bo co do części merytorycznej działalności Gryfińskiego Domu Kultury, czyli tego, czym się placówka zajmuje, większych uwag mieć nie mogę i nie mam. Z autopsji także mogę ocenić znaczną część imprez organizowanych przez placówkę i osobiście oceniam ją wysoką. Natomiast pozostają dwie kwestie, tak naprawdę jest to szereg kwestii, ale dwie zasadnicze na terenie miasta Gryfina. To jest stan substancji budynków, w których działa Gryfiński Dom Kultury. Zarówno budynek na ulicy Szczecińskiej, mamy tutaj także wniosek do pana burmistrza w sprawie przeznaczenia środków na wymianę instalacji sanitarnej, ale przede wszystkim stan budynku pałacyku pod Lwami. To są kwestie, no, które czekają na realizację od bardzo wielu lat i niestety światełka w tunelu nie widać. Widać, to znaczy może powiem, no, odpowiem panu. Słychać tylko, że widać, natomiast jak się używa zmysłu wzroku, to absolutnie nie widać. No problem z budynkiem na ulicy Bolesława Chrobrego jest taki, że jak się wydaje, popełniono tam szereg błędów, także w zakresie robót ziemnych i budowlanych, zasypując miejsce odprowadzenia wód, to jak osiadają fundamenty, jak pękają ściany, czy jak wygląda poszycie dachowe, albo jak wygląda wnętrze tego budynku, nie w tym miejscu i nie w tym czasie, myślę, trzeba rozmawiać. Jest to stan znany powszechnie tym, którzy się tą kwestią interesują. Stąd pamiętając i doceniając pracę merytoryczną Gryfińskiego Domu Kultury, musimy zwrócić uwagę na to, że mamy szereg obowiązków i szereg wyzwań, które są przed nami. Musimy znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak placówkę kulturalną z bardzo dobrze realizowaną merytorycznie kwestią programową wyposażyć, czy nadać takie lokum lub przystosować dzisiaj funkcjonujące, aby były to no, podstawowe standardy. Co do Gryfińskiego Domu Kultury warto zwrócić także uwagę na potrzebę rozpoczęcia pewnej dyskusji w moim przekonaniu, która podskórnie się gdzieś toczy od kilku lat. Mam na myśli przede wszystkim gryfińskie marki, które co do zasady na bazie Gryfińskiego Domu Kultury przy współudziale stowarzyszenia bądź stowarzyszeń, które działają na terenie Gryfina, rozsławiają nasze imię, no można powiedzieć, już i w Polsce, i poza jej granicami. Staje to w głębokiej sprzeczności z pewnymi opiniami dotyczącymi działalności Gryfińskiego Domu Kultury, ale jak sądzę, ci, którzy pozwalają sobie na taką wypowiedź, czy tak oceniają Gryfiński Dom Kultury, po prostu nie znają, czy nie mają pełni wiedzy o jego działalności. Panie Przewodniczący, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem, oczekiwałbym krótkich informacji, wyjaśnień dotyczących zadbania o substancję budowlaną siedzib Gryfińskiego Domu Kultury względnie o plan, także plan wieloletni, wielofalowy, który miałby naszą placówkę umieścić w lokum, po pierwsze do tego nadającym się ze względów bezpieczeństwa, no a także naszych aspiracji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Głos ma pan radny Zenon Trzepacz. Panie przewodniczący, proszę bardzo.
Szanowni państwo, przeczytałem te sprawozdania z działalności Gliwickiego Domu Kultury. Jest tam w moim przekonaniu za dużo opisów, które nie mają najmniejszego znaczenia dla funkcjonowania gryfińskiej kultury, bo jak się pisze, że ktoś komuś dał kwiatki, no jest to jakieś wydarzenie, ale nie wiem, czy to zasługuje na to, żeby się znalazło w tym sprawozdaniu. Również duża ilość fotografii czarno-białych. W moim przekonaniu szkoda materiału, szkoda papieru i można wykorzystać to na inne. Wiemy, że byli uczestnicy, że imprezy się odbyły, relacjonuje to prasa lokalna, zdjęcia są w internecie, więc uważam, że no, nie ma potrzeby tutaj umieszczania tych po 10 czy po 20 zdjęć, no chyba, że ktoś tam ma swoje możliwości, to niech to robi, ale uważam, że to jest z naszego budżetu robionego. Również chciałbym przyłączyć się do inicjatywy z poprzedniej sesji pana radnego Rafała Gugi odnośnie zmian organizacyjnych w Gryfińskim Domu Kultury i nie chodzi tutaj o likwidację świetlic, od razu mówię, czy zamykanie świetlic wiejskich, tylko pomoc Gryfińskiemu Domowi Kultury w zajmowaniu się kulturą. To, do czego ta jednostka służy. Uważam, że angażowanie ludzi zajmujących się kulturą, zabezpieczanie, czy kanalizacja funkcjonuje, czy świeci się światło, to powinni robić specjaliści, którzy się na tym znają i uważam, że nawet na tej działalności takiej umożliwiającej funkcjonowanie Gryfińskiemu Domowi Kultury można dużo zaoszczędzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Janina Nikipińska, pani przewodnicząca, proszę bardzo.
Ja chciałam się też odnieść do tego, proszę państwa, co prawda sprawozdanie jest za rok 2013, ale co roku Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wyjeżdża w teren i patrzy, jak odbywają się prace w świetlicach i bibliotekach, w Bibliotece Głównej i w jej filiach. Proszę państwa, i no, stwierdziliśmy, że nie zawsze to, co jest napisane, proszę państwa, jest zgodne z prawdą. My w tym roku wybraliśmy się, patrząc na program zajęć feryjnych, wybraliśmy te świetlice, bo nie byliśmy w stanie wszędzie pojechać, więc wybraliśmy kilka świetlic takich, gdzie wydawało nam się, że zajęcia powinny być bardzo ciekawe. No i oczywiście byliśmy w takich świetlicach, gdzie zajęcia były zgodne z planem. I na przykład byliśmy w świetlicy w Sobiemyślu, proszę państwa, zajechaliśmy tam, cała świetlica dzieci i tam jest również przedszkole prowadzone przez TPD, więc i te dzieci pracowały, i starsze dzieci, no i jeszcze pośrednie. Ale co, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te zajęcia miały się odbywać wspólnie z świetlicą w Daleszewie. Więc zajechaliśmy tam. Oczywiście był pan prowadzący świetlicę, była pani plastyczka i jej dziecko. Więc pytaliśmy, które, bo to były trzy stoły, więc pytamy, które to są dzieci z Daleszewa. Okazuje się, że nie. Że dzieci z Daleszewa nie ma. Dzieci z Daleszewa zostały w Daleszewie. I teraz, a propos tego, chcę państwu zacytować króciutki urywek, żeby nas po prostu nie oszukiwano. Jeśli czegoś się nie robi, to się nie robi. A to się nie pisze po prostu. I zacytuję państwu. Sobie myślę, przepraszam panią, no ale to muszę powiedzieć. Z dużym zadowoleniem najmłodsi przyjęli przyjazd gości ze świetlicy wiejskiej Zagroda. No proszę państwa, no nikogo nie było ze świetlicy poza panem, który prowadzi świetlicę i panią plastyczką i jej dzieckiem. Proszę.
Szanowni państwo, proszę o nieprzeszkadzanie, tak?
Nie, proszę państwa, dlatego że te zajęcia nie były organizowane dla pana Wasilewskiego, tylko były zajęcia organizowane dla dzieci.
I ja sobie wyobrażałam, że będą dzieci i z Daleszewa, i z Sobiemyśla. A powiem o innej jeszcze świetlicy w Sobieradzu, gdzie tam naprawdę postarano się i wspaniały program tych zajęć. Też były połączone zajęcia świetlicy w Sobieradzu ze świetlicą, przypomnijcie mi, w Krzypnicy. Proszę Państwa, były dzieci z Krzypnicy. No, co prawda o godzinę tam było nieporozumienie co do godziny, ale faktycznie były i dzieci ze świetlicy w Krzypnicy, i dzieci ze świetlicy w Sobieradza. Także, proszę Państwa, no nie można wypisywać takich rzeczy, których się nie robi. Ale jeszcze dalej powiem. Oczywiście liczyliśmy, że te zajęcia będą wspaniałe. Na przykład zajeżdżamy do jednych z świetlic, pani świetliczanka gdzieś tam na zapleczu, dzieci dwoje siedzi czy czworo przy komputerze i to są zajęcia. A my wybraliśmy takie świetlice, gdzie uważaliśmy, że tam wspaniałe będą zajęcia. Także, że jeszcze muszę też powiedzieć o świetlicy w Wełtyniu, gdzie było bardzo dużo dzieci. Pani prowadziła właśnie rejestr dzieci, pokazała nam, że ile tam średnio dzieci przychodzi, 15, 20 do 25. Były wspaniałe prace zrobione przez te dzieci, była wystawa zrobiona. I właśnie o to chodzi. I to wcale nie ma się czego denerwować, bo przyszło na przykład 5 dzieci. Trudno, nikt nie pójdzie tych dzieci z domu wyciągać. Ale jeśli są, to trzeba to zrobić. A bardzo się oburzyliśmy na świetlicę w Drzeninie. Bo tam wydawało nam się, że faktycznie wspaniałe zajęcia, więc pojechaliśmy, bo coś nowego. Myślimy, może rozpropagujemy i będą inne świetlice też to robiły, proszę Państwa, bo miał między innymi być miały być porady modowe, miał być plik-klitark, no i jeszcze tam konkurs karaoke i tak dalej. No i zajechaliśmy tam, proszę Państwa, to no jedna dziewczyna była umalowana, tam jedna jeszcze obok niej była. Dwoje dzieci przy komputerze i chyba dwie przy grach takich planszowych. A sprawozdanie brzmi następująco. Czwartek, no bo to było w czwartek, bo nasza komisja ma posiedzenie w czwartek. Pieczenie pączków, tłusty czwartek, wizyta radnych w naszej placówce, dzień stylizacji swojej osoby na podstawie programu mody sablewskiej, sposób na modę, porady modowe i kosmetyczne, klitarg z ubraniami innymi, gadżetami mody i tak dalej. Proszę Państwa, więc nie wyszukujmy tego na siłę. Jeśli czegoś nie robimy, to nie róbmy. A nie później. Sprawozdania wyglądają wspaniale. Ja już nie chcę cytować innych, bo na przykład jest sprawozdanie na 4 czy na 5, a ciekawa jestem tylko, ile tym jest. I dlatego komisja, co prawda na komisji rewizyjnej złożyliśmy taki wniosek o prowadzenie dokumentacji. To znaczy nie dokumentacji, żeby to sobie nie wyobrażać, że to będzie jakaś dokumentacja. Po prostu będzie zeszyt, w którym dziecko przychodzi do świetlicy, wpisuje na przykład, że było w tym i w tym dniu, uczestniczyło w takich zajęciach. To nie dotyczy prowadzenia dokumentacji przez panią świetliczankę. Chciałam powiedzieć Państwu, że w bibliotece naszej miejskiej oraz we wszystkich filiach taką dokumentację się prowadzi. Także jak się przyjeżdża, to się widzi. Nie potrzeba dużej wyobraźni później czy uwypuklać te sprawozdania, bo to wszystko wynika z tego właśnie zeszytu, który notujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze Państwo macie głosy? Nie. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 5. Sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2013 rok. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Otwieram zgłaszanie uwag i ewentualnych wniosków. Kto z Państwa radnych chciałby się w tym zakresie wypowiedzieć? Nie ma. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 6.
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2013 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok, druk nr 3/42. Wszystkie komisje przyjęły informacje do wiadomości. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zgłosić uwagi lub wnioski? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikaty od ceny sprzedaży. Druk nr 7/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały, druk nr 7/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 8. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w Starych Brynkach, druk nr 5/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały, druk nr 5/42 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 miejscowości Stare Brynki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej oznaczonym numerem 421/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, druk nr 6/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności, druk nr 6/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu nr 10. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, działka nr 454/2, druk nr 4/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, działka nr 454/2, druk nr 4/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gryfino środków Funduszu Sołeckiego, druk nr 8/42. Poproszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna, załącznik nr 2. Komisja rewizyjna opiniuje projekt uchwały pozytywnie z zastrzeżeniem, że znowelizowana ustawa w artykule 4 mówi o możliwości zwiększenia środków Funduszu Sołeckiego do 30 czerwca roku poprzedzającego rok wykonania tego funduszu i wnioskuje o to, aby zwiększenie funduszu było o kwotę, która wraca z budżetu państwa do budżetu gminy z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim. I ta kwota zwiększenia może być wydatkowana tylko na zadania inwestycyjne. Jednocześnie Komisja Rewizyjna proponuje zniesienie limitu 10-krotnej kwoty bazowej. Tutaj chodzi o miejscowość Sobierac. Przepraszam, Gardno. Gardno, tak.
Dziękuję uprzejmie. Pozostałe komisje pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny, przewodniczący Zenon Trzepacz, proszę bardzo.
W tej okazji chciałbym powiedzieć, że nareszcie naprawiono to, co źle zostało zrobione, czyli Fundusz Sołecki, który od początku w ocenie wielu ludzi był złym. Złe zasady były. W tej chwili będzie można łączyć Fundusz Sołecki, natomiast brakuje mi w dalszym ciągu zapisu takiego, żeby była określona kwota, którą można wykorzystywać tylko i wyłącznie na cele konsumpcyjne, natomiast reszta powinna być przeznaczana na poprawę bytowania w środowisku wiejskim, ale może kiedyś też panowie posłowie dojrzeją do tego i ten przepis zmienią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Myślę, że ideą tej ustawy było to, żeby to mieszkańcy decydowali, na co środki przeznaczać. I no dobrze by było, gdyby to zachować. Natomiast wniosek, który wypracowała Komisja Rewizyjna, ma pomóc osiągnięciu celu w postaci przeznaczania większych, być może większych środków na inwestycje, tak? Czyli promowanie tych sołectw, gdzie, które przeznaczają środki na inwestycje w takim sensie, że później ten zwrot, który wraca z budżetu państwa do gminy, no wraca do sołectwa i jest dzięki temu zwiększony. Ale ja chciałabym uzyskać przed głosowaniem zapewnienie od pana burmistrza, że do końca czerwca, zgodnie z nową ustawą, z artykułem 4 tej ustawy, pan burmistrz przygotuje projekt uchwały, który będzie mówił o tym, że nie stosujemy tej bariery 10-krotności kwoty bazowej. Bo trzeba zwrócić uwagę, że do tej pory uchwały, które o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego lub nie, które były przygotowywane, zawierały paragraf o tym mówiący. Jeśli pan burmistrz nie złoży takiej deklaracji, to chciałabym poprosić o przerwę, złożyć wniosek o przerwę, aby już w tej uchwale dokonać zmiany w postaci wprowadzenia tego paragrafu, bo inaczej będzie to dyskryminujące duże miejscowości naszej gminy. Także no, w pierwszej kolejności chciałabym uzyskać tą informację od pana burmistrza. I to na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Zwracam uwagę, iż wnioski komisji dotyczą kwestii budżetu gminy Gryfino. Wobec tego jest to kompetencja na tym etapie pana burmistrza i tutaj pan burmistrz musiałby się faktycznie wypowiedzieć i przedstawić swoje stanowisko, bo wydaje mi się, że w tym kształcie zgłoszonego przez komisję wniosku nie będziemy w stanie przegłosować. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowni radni, od wielu, wielu sesji mówi się o oszczędnościach w zakresie oszczędzania tej gminy. Natomiast jeżeli przychodzi mi do racjonalnej dyskusji, to okazuje się, że pieniądze, które trafiają do gminy, są rekomendacja tylko tak bardzo. Jeszcze moje służby jeszcze raz to wszystko przeanalizują i wie,
Dziękuję bardzo. Rozumiem, podnoszę tutaj w tej sprawie oczywiście, jeśli będzie potrzeba, pan mecenas się wypowie, ale podnoszę aspekt prawny, iż kwestia wprowadzenia zwrotu dotacji do Funduszu Sołeckiego jest kwestią budżetową, tak? I musi tutaj odbywać się to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proszę bardzo, pani Elżbieta Kasprzyk.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, myślę, że nie powinno to być zaskoczeniem dla pana, ponieważ od początku przydzielania środków w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowość Gardno, bo do tej pory było tak, że to tylko ta miejscowość ze względu na dużą liczbę mieszkańców miała środki większe niż wynikają z ustawy, aczkolwiek w mojej ocenie przyznawane sprawiedliwie, bo wyliczane, nie zwiększamy w jakiś nadzwyczajny sposób tych środków dla tych mieszkańców, tylko nie stosujemy bariery dziesięciokrotności kwoty bazowej. W związku z tym nie rozumiem, że tu pan burmistrz jest zaskoczony, że są jakieś w tym temacie roszczenia. Ten zapis był co roku stosowany, w tym roku go nie ma, więc chciałabym zapytać jeszcze raz w tej konkretnej sprawie, czy przygotuje pan projekt uchwały do czerwca, tak jak mówi ustawa, który zniesie barierę dziesięciokrotności kwoty bazowej dla sołectw, które miałyby przyznane mniejsze środki w stosunku do innych sołectw.
Dziękuję. Pan burmistrz się w tym aspekcie wypowiedział. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński. Proszę bardzo. Przepraszam, panie radny. Dziękuję. Pan Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Ja tutaj przyłączam się do tego, co powiedziała pani Elżbieta Kasprzyk, ale pan burmistrz tutaj częściowo nam wyjaśnił. Panie burmistrzu, ja się pozwolę z panem nie zgodzić, bo pan mówi tak, że pieniądze, które wracają z budżetu państwa, tak, mamy oszczędności i tak dalej, i tak dalej, trzeba je jakoś tam rozdysponować. Tylko, moi drodzy państwo, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że fundusze sołeckie, które trafiają do sołectw, niejednokrotnie środki pochodzące z tych funduszy są jedynymi, przeznaczane przede wszystkim na inwestycje, są niejednokrotnie jedynymi inwestycjami w danych miejscowościach. A więc ja bym zabiegał o to, i będę też pana namawiał i pozostałych kolegów i koleżanki radne, żeby te fundusze zwiększać. Drodzy państwo, dysproporcja pomiędzy miastem a wsią jest ogromna. Przejdźcie się po miejscowościach wiejskich i zobaczcie, co jest zrobione, tak? W zdecydowanej, ja nie wiem, czy nie w 100% w niektórych miejscowościach, w większości inwestycje są realizowane z funduszy sołeckich, tak? Ze względu na taką sytuację finansową naszej gminy, jaka jest. A więc wydaje mi się, i to jest logiczne, żeby te fundusze zwiększać. Mało tego, jeżeli ktoś inwestuje, to dlaczego tak idzie tą dobrą drogą? My zawsze mówiliśmy, że za dużo pieniędzy przejadamy. To pokażmy, niech sołectwa pokażą, że oni inwestują, dostaną więcej i więcej zainwestują. Wtedy tych pieniędzy nie przejemy. Tak? I jeszcze raz powtarzam, niejednokrotnie pieniądze z funduszu sołeckiego
za te pieniądze są realizowane inwestycje, tak, które powinny być realizowane przez gminę, a te pieniądze powinny być przeznaczone na coś innego, tak? Także nad tym trzeba, drodzy Państwo, się zastanowić. Minęły 4 lata, niedługo podsumujemy tutaj naszą działalność w Radzie. No i trzeba będzie zrobić jakieś rozliczenia, tak? Co oprócz tego, mamy nabrzeże, tak, cały czas mamy temat, nabrzeże, strefa, tak? A drodzy Państwo, a co się dzieje na wsiach, tak? A czy na wsiach nie mieszkają nasi mieszkańcy, tak? Mieszkają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, dziękuję za informację. W części mnie zadawala. Natomiast chciałabym użyć jeszcze jednego argumentu, aby przekonać pana do tego pomysłu, który został wypracowany na komisji rewizyjnej, a dotyczący możliwości zwiększenia środków, które wracają do budżetu. Panie burmistrzu, nowa ustawa zwiększa środki, które będą wracać do budżetu. Do tej pory to było 30, 20 i 10% w zależności od tego, jakie były dochody w przeliczeniu na mieszkańca. Nowa ustawa zwiększa te środki do 40, 30 i 20%. W związku z tym o 10%, ile by to nie było, będą większe w naszej gminie. Tak? W pierwszym roku mieliśmy zwrot 30%, w kolejnych latach było to 20%, więc należy domniemać, że już w tym roku wróci do gminy 30%. W związku z tym ma pan trochę nadmiar tych pieniędzy zaplanowanych w budżecie w postaci tych 10%. I dlatego jeszcze raz gorąca prośba, aby, że tak powiem, uzyskać efekt również ten, o który pan zabiega, czyli więcej środków na inwestycje, o przemyśleniu tego, żeby jednak promować te sołectwa, które wydatkują gro pieniędzy na inwestycje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Wracamy do procedowania uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie. Proszę, panie burmistrzu, szanowni Państwo radni. Dobrze, że Państwo zauważacie, ale panie burmistrzu, ten kamyczek, który się wrzuca do sołectw, to też pan musi zweryfikować w urzędzie, tak, żeby te kwestie związane z przejadaniem pewnych kwestii nie były aż tak przerzucane tylko na sołectwa, bo wystarczy pojechać na wsi i zobaczyć, co sołtysi z lokalnej społeczności robią za te fundusze i jest to dostrzegalne. Wysoka Rado, proszę bardzo, pan radny Jarosław Kardasz, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, może tak wyjdę trochę też naprzeciw, żeby stworzyć tak zwaną rezerwę celową z tych pieniędzy, nawet po te 10% co roku, tak, dokładać do tej rezerwy celowej, żeby ten fundusz jak gdyby wspomagać właśnie tymi inwestycjami, żeby nie dochodziło do takich tragedii jak u nas we wsi. Po prostu co roku, jeżeli mamy zwiększyć, będziemy dostawali te 10% więcej, żeby to trafiało na konkretny cel, rezerwę celową. Dziękuję.
Pan przewodniczący Paweł Nikityński, panu radnemu Kardaszowi dziękuję.
Praktyka jest taka, że w zależności od tego, o którym sołectwie rozmawiamy, sytuacja wygląda bardzo różnie, bo są takie, które inwestują od lat i są takie, które od lat nie inwestują lub inwestują bardzo mało. I ja jak tak oceniam tą sytuację zupełnie pobieżnie, to te standardy, czy te propozycje, które zostały zrealizowane przez sołectwa jako zadania inwestycyjne, no są takim okrętem flagowym, który powinien wieść pozostałe ku
pożytkowaniu tych środków właśnie na cele, które poprawiają jakość i standard życia. Ta nowela ustawy, która pozwala na łączenie sił poprzez poszczególne sołectwa, jest dodatkowym atutem. Kiedyś nie było to wprost wyartykułowane, teraz ta zmiana jest istotna i ona dodaje dodatkowego argumentu, ale jak pan przewodniczący słusznie zauważył, ja to podkreślę, są takie sołectwa, które pracują bardzo rzetelnie i wydają pieniądze przede wszystkim na inwestycje. Są takie, które w tym zakresie inwestycyjnym mają jeszcze trochę do zrobienia. Czy to jest powód, żeby nie rozważyć propozycji pani radnej Kasprzyk? No to można byłoby dyskutować. Odwaga jest też poniekąd potrzebna. A my rozmawiamy co do zasady nie o bieżącym budżecie, rozmawiamy o przyszłorocznym budżecie. A więc mając świadomość i wytyczając pewną drogę, myślimy o tym, co będziemy realizowali w roku 2015. Czy, jak sądzę, każdy z radnych ma taką świadomość, że podejmując dziś zobowiązanie o wyznaczenie Funduszu Sołeckiego na takim, a nie innym poziomie, będzie musiał pracować nad projektem do końca listopada. Pewnie już ten projekt oceniał będzie kto inny, przynajmniej w części, i kto inny będzie go uchwalał. Natomiast wytyczenie drogi, wytyczenie standardu, ja myślę, że ta propozycja jest co do zasady interesująca i nie zbywałbym jej nadmiernymi obawami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, myślę, że w tej sprawie osiągnęliśmy konsensus. Pan burmistrz przedstawi swoją ocenę sytuacji, ewentualny projekt uchwały w kwietniu. Dzisiaj poddamy pod głosowanie projekt uchwały w kształcie zaproponowanym przez pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gryfino środków Funduszu Sołeckiego, druk nr 8/42? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 12. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Sołtysów, druk nr 9/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. O tej, jak zwykła mówić moja koleżanka Ewa De La Torre, w ramach pamięci historycznej przypomnę, że wniosek o zmianę tej uchwały dokładnie, drodzy państwo, 5 grudnia 2012 roku na 28 sesji Rady Miasta przedstawił pan sołtys Tadeusz Feller z upoważnienia grupy sołtysów. Wówczas pan sołtys, ja mam ten wniosek przed sobą, między innymi wraz z grupą sołtysów tak proponował takie rozwiązania, aby w paragrafie pierwszym ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Sołtysów obejmującą wykonywanie obowiązków Sołtysa, udział w sesjach Rady Miejskiej, koszty podróży służbowych i tak dalej. Wykreślić zapis udział w sesjach Rady. I dalej wykreślić zdanie w tamtej uchwale. Sołtysowi pełniącemu mandat radnego Rady Miejskiej przysługuje dieta, o której mowa w ustępie pierwszym w wysokości 50% i dalej wykreślić zdanie. Miesięczna dieta ulega zmniejszeniu o 50% w przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady. W paragrafie drugim wykreślić. Podstawą wykonywania wypłaty diety sołtysowi jest obecność na sesji Rady Miejskiej potwierdzona jego własnorocznym podpisem na liście obecności. Panie burmistrzu, no tutaj oczekiwania i sołtysa Tadeusza Fellera i tej grupy sołtysów, w imieniu której przedstawił ten wniosek, no ziściły się, mam nadzieję, że się ziszczą po dzisiejszym głosowaniu, tylko szkoda, że trwało to tak długo, bo, że tak powiem, prawie 2 lata. Ja tylko jeszcze przypomnę, że swego czasu też była propozycja Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. Można? przeszkadzam. Była inicjatywa Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, gdzie spotkaliśmy się z sołtysami i propozycja była taka, aby nie zejść do tego progu 50%, a 20%, żeby dieta była, że tak powiem, uszczuplona o te 20%. Tak? W chwili obecnej jesteśmy przy projekcie tej uchwały. Dobrze chyba się stało. Sołtysi ci, którzy będą chcieli uczestniczyć w sesjach, nieobowiązkowo pewnie będą uczestniczyć, bo się interesują swoimi sprawami. Także można teraz zadać pytanie, dlaczego tak późno? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, czy w tej kwestii to jest pytanie do burmistrza? Panie Tomaszu? Tak? Rozumiem. Rozumiem. W każdym razie zaangażowanie sołtysa Fellera w sprawy samorządowe i społeczne spowodowało najprawdopodobniej utratę pracy w jednej ze spółek komunalnych. Przynajmniej takie hasło otrzymałem. Dobrze. Pan przewodniczący Paweł Nikityński. Proszę bardzo.
Proszę panie przewodniczący, jeśli pan powiedział, że zaangażowanie sołtysa miałoby powodować utratę pracy, no to byłoby zjawisko nie do zaakceptowania. Nie używam w takich sytuacjach tego typu sformułowań, natomiast jeżeli pan je tak określa, no niech pan przy nim pozostanie. Uważam, że w dyskursie publicznym trzeba się spierać czasami twardo, natomiast są pewne sfery życia, które nie powinny być konsekwencją tego sporu. Takich sfer jest kilka. To jest sfera zawodowa i to jest sfera osobista. Natomiast naruszanie tych sfer jest co do zasady w moim przekonaniu błędem i prędzej czy później odbija się na tych, którzy stosują tego typu rzeczy. To jest zupełnie niepotrzebne i wolałbym, żeby takich sytuacji nie było. Natomiast co do samego projektu uchwały, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że go poprę, ponieważ jeżeli już mamy iść linią historyczną, to przedstawił pan projekt uchwały w brzmieniu i kształcie, który jest dokładnie z realizowaniem naszego postulatu, czyli Gryfińskiego Przymierza Wyborczego sprzed bodajże 5 lat. Ale ja nie mam pretensji o to, że to w tym momencie wypada się tylko ucieszyć, że ta zmiana następuje. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, Wysoka Rado. Poddaję pod głosowanie. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Nie może być takiej osoby.
Proszę pana, pan mi zadał pytanie, dlaczego tak późno. Dlatego, że dopiero rada na początku prostu służy. Także to jest, trzeba się zbawiać w tym procesie, żeby to przegłosować.
Dziękuję. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, ad vocem, proszę bardzo.
Nie, panie burmistrzu, to tutaj ma pan jakieś niesprawdzone informacje. Rada ma konsensus w tym zakresie od bardzo dawna. To teraz tak zupełnie prostując, natomiast chcę jeszcze sprostować pana w jednej kwestii, bo
szanowni państwo, proszę o nieprzeszkadzanie.
Bo widzi pan, tak jak pan był łaskaw powiedzieć, nie jest i być z mocy prawa nie może. Żaden radny zawodowo panu podlegać z mocy ustawy nie może. To znaczy nie może być pracownikiem urzędu w gminie, w której pełni swój mandat. I pracodawcą dla radnych w rozumieniu kodeksu pracy nie jest pan, więc nie jest pan także ich zwierzchnikiem. I używanie tego typu litery retorycznej jest zgrabne, ale mija się z prawdą. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały.
Pani przewodnicząca Kasia.
Proszę bardzo, pani przewodnicząca.
Ja tylko jedno zdanie. Oświadczam, że nie biorę udziału w głosowaniu, dlatego że no, jestem sołtysem.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję. Popieramy takie zachowania. Są bardzo jasne i ważne. Tak, pan radny Kardasz też się chciał wypowiedzieć w tym zakresie? Rozumiem. Ale to trzeba ogłosić, żeby było wszystko jasne, tak?
Więc pełnię funkcję również sołtysa w tej gminie, więc również włączę się z głosowaniem.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy sołtysów, druk nr 9/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 13. Podjęcia uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 burmistrzowi miasta i gminy Gryfino, druk nr 10/42. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna spraw społecznych, planowania,
pozytywnie,
budżetu
nie zajęła stanowiska.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Przewodniczący, chciałem krótko tylko zakomunikować Radzie, że nie będę brał udziału w głosowaniu nad tym projektem uchwały, ponieważ w moim przekonaniu to świadczenie, które jest opisane w tym projekcie uchwały, należy się burmistrzowi na podstawie innych przepisów i bez względu na to, jaką uchwała Rada podejmie uchwałę, to roszczenie byłoby skuteczne. Natomiast bardzo celna uwaga była na Komisji Budżetu w tym zakresie. Myślę, że warto byłoby się zastanowić nad zmianą uchwały dotyczącej ustanowienia wynagrodzenia burmistrza, w której ta kwestia byłaby dookreślona i nie musiałaby być stawiana co roku przed Radą. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 burmistrzowi miasta i gminy Gryfino, druk nr 10/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wysoka Rado, uchwała została podjęta. Przystępujemy do dalszego porządku obrad, do punktu 14. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, druk nr 11/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów, przepraszam, podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk nr 11/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do punktu 15. Podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk nr 12/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk nr 12/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 16. porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2014 rok, druk nr 13/42. Wszystkie komisje poza Komisją Budżetu pozytywnie. Pana Przewodniczącego Marka Suchomskiego proszę o ewentualne wskazanie.
Poproszę pana Tomka Namiecińskiego, nie uczestniczyłem w pracach komisji.
Pan Tomasz Namieciński, panie radny, proszę bardzo.
Komisja nie zajęła stanowiska ze względu na wynik głosowania. Dwukrotnie było powtarzane głosowanie i dwukrotnie nie było rozstrzygnięcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Paweł Lipiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ta uchwała jest kontynuacją uchwały budżetowej i ja na komisji budżetu o tym powiedziałem, że jest z tą uchwałą co do zasady pewien problem, a ponieważ jak i to powiem, natomiast jest ta uchwała także w sposób znaczący powiązana z uchwałą następną, ponieważ przewodniczący klubów zawarli pewne porozumienie z burmistrzem, który tego samego dnia po zawarciu tego porozumienia wyszedł na mównicę i skrytykował ustalenia budżetowe i, że tak powiem, kolokwialnie pojechał sobie po radzie, ale właśnie o to chodzi. Ale myślę, że panie przewodniczący, trzeba ogłosić 5-10-minutową przerwę, poprosić przewodniczących klubów i omówić z burmistrzem dwa następujące po sobie projekty uchwał, ponieważ Komisja Budżetu zbadała sprawę dotyczącą adaptacji szkoły podstawowej nr 4 na podstawie zakresu robót, które zamierza się przeprowadzić oraz kosztorysu inwestorskiego oraz montażu finansowego, który jest przygotowywany także na mocy uchwały, która będzie następna. I sądzę, że jest ku temu bardzo ważna potrzeba.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w tym miejscu ogłaszam 15-minutową przerwę. Przewodniczących komisji, klubów zapraszam do pana burmistrza. Szanowni państwo, Wysoka Rado, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, panie burmistrzu, Wysoka Rado, czy ogłosić jeszcze 15-minutową przerwę, bo widzę, że nie starczyło czasu. Tak jest. Wznawiamy porządek 42. sesji Rady Miejskiej. Jesteśmy w punkcie 16. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2014 rok, druk nr 13/42. Stanowiska komisji zostały przedstawione. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna rado. Kosztorys przedstawiony na szkołę, na adaptację szkoły nr 4 na przedszkole jest na 809 tysięcy złotych. Nauczeni z przetargów zabezpieczyliśmy kwotę w budżecie 466 tysięcy złotych. Liczyliśmy się z tym, że jak otworzymy koperty, no to trudno tak powiedzieć, tam będzie 466 czy 550. A więc tą różnicę zaplanowaliśmy z panią skarbnik, jeżeli będzie jakaś różnica do 100 tysięcy złotych, że tą różnicę pokryjemy z rezerwy ogólnej. Jednocześnie w międzyczasie otrzymaliśmy informację, że na oświatę otrzymaliśmy zwiększoną dotację o 216 tysięcy. I dziś te 216 tysięcy nie przeznaczamy na wydatkowanie na sprawy bieżące z funkcjonowaniem oświaty, tylko chcemy przeznaczyć na remonty w pozostałych szkołach i przedszkolach, niezbędne remonty, które gwarantują bezpieczeństwo dzieci w naszych placówkach. Bo jeżeli chcielibyśmy wykonać wszystkie remonty, to potrzeby same zgłoszone przez same przedszkola opiewają na kwotę 2 miliony 180. Te 216 wystarczy na wykonanie zaleceń, jakie mamy odnośnie sanepidu, straży, etc. A więc, żeby zapewnić bezpieczeństwo i w związku z tym te 216 tysięcy nie przeznaczamy na przejedzenie, tylko na wykonanie niezbędnych remontów, które wynikają z różnych zaleceń i różnych jednostek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
To jest jeden punkt widzenia. Ja przedstawię swój własny punkt widzenia. Odnoszę wrażenie, że popierany przez część Rady. Pieniądze z rezerwy ogólnej, jeśli zasiliłyby wykonanie inwestycji modernizacji szkoły podstawowej nr 4, również nie zostałyby przekazane na przejedzenie, tylko na konkretne zadanie, bo to są pieniądze tylko w innych miejscach. To po pierwsze. Po drugie, przy takim sposobie finansowania, który Pan proponuje, istnieje teoretyczna możliwość, że wykonawca, który będzie znał i będzie śledził nasze dokonania, dojdzie do przekonania, że gmina Gryfino przygotowuje się bardzo mocno do wydatkowania kwoty rzędu co najmniej 800 tysięcy złotych, a moją intencją jest, żeby koszty adaptacji zminimalizować, a nie zmaksymalizować. Biorąc pod uwagę fakt, że rozszerzenie robót będzie możliwe także o 50%, teoretycznie, podkreślam, wychodzi, że adaptacja budynku szkoły podstawowej nr 4 może podatników gryfińskich kosztować 1 200 000 złotych. I ja na to przyzwolenia nie mogę dać. Zaproponowałem, żeby 216 tysięcy złotych zgodnie z Pańską opinią przeznaczyć na remonty innych jednostek oświatowych, innych niż szkoła podstawowa nr 4 i zapisać to w rezerwie celowej. I taką zmianę jestem w stanie poprzeć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, żeby przyjąć taki model myślenia, jak przedstawia Pan Wiceprzewodniczący, to należałoby założyć, że nie byłoby przetargu i nie było, oferenci nie zgłaszaliby się do przetargu i oferowali kwoty na remont tej szkoły, na podjęcie się adaptacji tej szkoły. Gdyż przetarg jest ogłoszony, ogólnodostępny, a więc nie ma takiej możliwości, żeby wpłynęła jedna oferta, a później ileś ofert i cena będzie wynikała z przyjętej oferty, Natomiast trudno będzie realizować roboty, jeżeli pieniądze zostaną zabezpieczone w dotacji celowej, bo na każde uruchomienie tych pieniędzy trzeba będzie uzyskiwać zgodę. Nie ma takiej możliwości, żebym ja za każdą pierdołą, za wymianę kotła warzelnego za 6 tysięcy w szkole garno, ubiegał się o zgodę Rady za każdym razem. Takiej pracy w ogóle nie widzę. Pieniądze przeznaczone, subwencja na oświatę, zwiększona subwencja na oświatę ma trafić na oświatę. A więc trafia, jak powiedziałem, na remonty. I tego oczekuję od Państwa. Jeszcze raz powiedziałem, teraz tak, przyjęcie tego rozumowania, że w miesiącu marcu całą rezerwę ogólną przeznaczamy na ewentualne dofinansowanie na adaptację szkoły jest bardzo ryzykownym, bo rezerwa ogólna jest również przeznaczona na wszystkie nieprzewidziane zdarzenia, jakie się mogą zdarzyć w Gryfinie. Zdarzyła się wichura, że ponosiliśmy koszty, zdarzyło się zatrucie wody, że ponosiliśmy koszty. Nie wolno zostawić gminy bez rezerwy ogólnej na poziomie zero, bo wtedy jakiś kataklizm spowodowałby, że nie mamy środków, żeby w minimalny sposób, żeby zabezpieczyć się przed tym kataklizmem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, ad vocem, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, Pańska wypowiedź jest logicznie sprzeczna. Bo jeśli oczekuje Pan mniejszego przetargu, mniejszej kwoty niż kosztorys inwestorski 809 tysięcy, to nie będzie dramatu, o którym Pan mówi, że skonsumujemy całą rezerwę ogólną. Mam nadzieję, że Pan dostrzega tą sprzeczność logiczną. Albo jedno, albo drugie. Albo rzeczywiście będziemy mieli 809 tysięcy lub bardzo blisko i będziemy musieli sięgnąć w części po rezerwę ogólną, bo dziś to finansowanie jest. Albo osiągniemy cenę z przetargu, której się spodziewamy, czyli 460 tysięcy. tego powodu nie ma najmniejszej przesłanki ku temu, żeby przekazywać dodatkowe pieniądze na to konkretne zadanie. To konkretne. Natomiast są przesłanki ku temu, żeby przekazywać te pieniądze na zadania w oświacie, ale w innych placówkach. Proszę pana, jeszcze jedna rzecz. Ja staram się dzisiaj na sesji unikać przypominania rzeczy, które nas wielokrotnie poróżniły. Ale Rada ma doświadczenie w zakresie wykonywania inwestycji, robót uzupełniających, robót dodatkowych i tego wszystkiego, co jest dla nas bagażem. To niezapisanie 216 tysięcy na tym konkretnym zadaniu mnie jako radnego Rady Miejskiej w Gryfinie reprezentującego wyborców i podatników ma zabezpieczyć przed ryzykiem, że wpłynie oferta na 700 tysięcy złotych, a zgodnie z tym, co państwo ogłosili, będzie można do tego dopisać spokojnie jeszcze 350 i monitorować później Radę o konieczność wykonania dodatkowych robót. Jeśli chce pan, żebym wymieniał teraz przykłady takich inwestycji, to ja jestem gotów je wymieniać. Tylko pan w tej sytuacji od Rady otrzymał wszystko, co jest panu niezbędne. Ma pan także tą strategiczną rezerwę w rezerwie ogólnej, z której mam nadzieję nie będzie pan musiał korzystać, zgodnie ze swoją własną sugestią i własną opinią, że przetarg będzie zdecydowanie niższy niż wynikałby z kosztorysu inwestorskiego. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, panie prezesie.
Nie widzę sprzeczności w swojej wypowiedzi, bo powiedziałem bardzo prosto i logicznie, że jeżeli będą przetargi, że kwota będzie do wysokości do miliona wyższa, do 100 tysięcy wyższa, jak ogłoszonym, jak przewidujemy, to jest, że będzie na poziomie do 599, do 566 tysięcy, wtedy tą brakującą kwotę weźmiemy z rezerwy ogólnej, a na rezerwie ogólnej jeszcze pozostanie 300 tysięcy na zamierzenia, zdarzenia losowe. I tu nie widzę żadnej... Natomiast 216 tysięcy jest zapisane w uzasadnieniu, że jest to przeznaczone na remonty w pozostałych obiektach oświatowych, oprócz adaptacji szkoły numer 4. Wszystko na ten temat.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Chciałabym poprosić pana radcę prawnego, aby zechciał poinformować Radę, czyją kompetencją jest rozwiązywanie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej po tym, jak Rada ją tego typu rezerwy umieści w projekcie budżetu. Do kogo należy kwestia rozwiązywania tychże rezerw i czy wymaga to odrębnej uchwały Rady?
Dziękuję. Za chwilę oczywiście, jak pan radca się zastanowi, pan przewodniczący Kazimierz Piszbach, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja proponuję, stawiam wniosek, aby w uzasadnieniu uchwały numer 14 w ostatnim zdaniu, który w tej chwili brzmi, zwiększenie subwencji oświatowej przeznacza się na realizację modernizacji budynku po byłej szkole podstawowej numer 4 w Gryfinie, zmienić na zwiększenie subwencji oświatowej przeznacza się na realizację remontów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Gryfino.
Dziękuję, ale w tym momencie tylko ja chciałem zwrócić uwagę, nie wiem czy dobrze śledzę, ale wydaje mi się, że to będzie następna uchwała, panie przewodniczący. Tak, że jeszcze nie tam, w którą głosujemy, jesteśmy w punkcie 16, numer 13 przez 52, tak?
Tak, ale to 14.
To tam wtedy ten wniosek pan zgłosi. Wysoka Rado, ja wiem jedno, że szkoła podstawowa numer 4 jako przedszkole powinna ruszyć 1 września i jest to warunek nieprzekraczalny. Wiem też, że pan przewodniczący Nikityński, podnosząc swoje uzasadnienie, kieruje się logiką i doświadczeniem, jakie miało miejsce w tej Radzie. Ja podzielam takie obawy, że niestety czasami wygrywają przetargi ci, co dają najmniej, a potem dziwnie cena inwestycji rośnie, bo pojawiają się roboty wcześniej nieplanowane, które w mojej ocenie powinny być zaplanowane, tak? Bo skoro po prostu inni wykonawcy dawali rozbieżności aż tak duże i oni mówili, że oni to skalkulowali, to są kwestie zaufania. Panie burmistrzu, no niestety jest wiele przypadków takich w tej gminie, która znaczną część rady nauczyła ostrożności w zakresie tego, o czym pan mówi. I odwołam się do słów wielkiego polskiego męża stanu, marszałka Piłsudskiego, który kiedyś powiedział, budując budowniczym Ministerstwa Obrony Narodowej czy spraw wojskowych, panowie tylko bez kantu. No i zbudowali mu budynek na okrągło, tak, żeby nie było kantu. To jest taki dowcip historyczny związany z prawdą. Panie burmistrzu, przecież w tym, co mówią tutaj koleżanki i koledzy, nie ma dla pana żadnego problemu. Wydaje mi się, że nie ma, że to, co podnosi pan przewodniczący Nikityński, doświadczenie jest takie, że jeśli prace są dobrze obmierzone, dobrze skalkulowane, to przedsiębiorcy przychodzą i oferują ceny poniżej cen kosztorysowych. I to powinno panu wystarczyć. Natomiast nie ma żadnych problemów, żeby z tą radą w każdym momencie się spotkać. I my naprawdę nie chcemy w panu wchodzić w kompetencje dotyczące wymiany kotła w gardnie, bo to panu słusznie powinno być zagwarantowane, ale te niebezpieczeństwa, o którym mówią koleżanki i koledzy, one są, tak? Nagle się okaże, że czegoś tam nie sprawdzono, że o czymś służby zapomniały, że inspektor nadzoru czegoś nie dostrzegł. I potem całe to zadanie, pomimo pana zapewnień, będzie kosztowało o wiele więcej i pan tych pieniędzy nie wykorzysta na to, o czym pan mówi. Jeśli pan już dzisiaj wie, że chce pan wykorzystać na określone zadania, to powinien się pan przychylić do tych wniosków, które zgłaszali radni i byśmy to dzisiaj szybko załatwili, a tak będziemy dyskutować nie wiem ile. Jasne. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jeszcze chciałby się odnieść do prowadzonej dyskusji. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 16 podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2014 rok. Proszę bardzo, pani radna. Tak, czy pan mecenas jest już w tym momencie gotowy?
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Rado, jeżeli chodzi o pytanie, rozumiem, że ono dotyczyło wydatkowania środków z rezerwy celowej czy rozwiązywania. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o rozwiązanie, potrzebna byłaby uchwała Rady.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dysponentem rezerwy ogólnej uchwalonej przez Radę. Kto jest dysponentem rezerwy celowej uchwalonej przez Radę?
Jeśli można, to ja w tym zakresie nie będę po prostu panią skarbnik ewentualnie o wskazanie, tak? To jest codzienna praktyka pani skarbnik.
Dysponentem rezerwy ogólnej w budżecie jest organ wykonawczy, pan burmistrz. Natomiast rezerwy celowe są tworzone od wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. I każda, dotyczy to działów, tutaj mówimy o dziale 801, przy nabrzeżu mamy dział 630 i są to rezerwy tak zwane celowe. I ta rezerwa celowa, jej zmiana przeznaczenia, jak jest uzgodniona i zapisana pod jakąś konkretną, na jakieś konkretne zadanie, jeżeli ta rezerwa jest, środki z niej mają być przeznaczone na coś innego, wymaga to zaopiniowania przez Komisję Finansów i Budżetu.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa de la Torre, proszę.
Ja nie pytałam
o... A ogólną rezerwę może burmistrz dysponować i na
bez naszego zasadach... udziału.
Tak.
Tak. Więc reasumując. Rezerwą ogólną uchwaloną przez Radę dysponuje burmistrz i nie potrzebuje w tym celu zwoływać Rady. Rezerwą celową dysponuje pan burmistrz nie potrzebuje w tej sprawie zwoływać rady, ale gdyby chciał zmienić przeznaczenie rezerwy celowej, to wówczas tak. W tym przypadku nie mamy takiej okoliczności, bo mówimy o rezerwie celowej, która ma być przeznaczona na remonty w oświacie. W związku z tym nikt już na wstępie nie ma żadnego planu zmieniania przeznaczenia tejże rezerwy, a zatem to, co powiedział pan burmistrz, że co 5 minut by musiał zwoływać sesję rady, nie jest prawdą.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie burmistrzu. Upraszam o jak najszersze informowanie rady o pana przedsięwzięciach, bo takiej dyskusji na dzisiejszej rady powinniśmy unikać, gdyby te zagadnienia były dostatecznie wcześniej omówione. Pan przewodniczący Marek Suchomski, proszę bardzo.
Znaczy jednak bym chciał usłyszeć pewne doprecyzowanie tej informacji. W momencie, kiedy pojawiłaby się rezerwa celowa, tak, pod nazwą środki na remonty budynków oświatowych w mieście i gmina Gryfino, była oprócz czwórki, jeśli taka by na przykład była, tak, to teraz na każde zadanie remontowe potrzebowałby pan burmistrz opinii komisji budżetowej, czy generalnie prowadząc zadania w ramach tej rezerwy, nie potrzebowałby już zaciągania opinii, czy wydatek na remont X czy Y jest wydatkiem uzasadnionym i się mieści w tym, czy nie? Bo tu są jakby dwa elementy, tak? My mieliśmy informację tego typu, że przy każdym zadań, tak, pan burmistrz musiałby się nas pytać, a tu została postawiona teza, że jeśli byłyby to zadania remontowe w budynkach oświatowych, można by ją rozwiązywać bez opinii Komisji Budżetu. No dlatego, panie mecenasie, czy pani skarbnik, czy ja pytanie zadałem jasne i wszyscy wiemy, o co pytam, tak?
Panie mecenasie, czy potrzeba chwili przerwy?
Tak.
Tak, to Wysoka Rado, w tym miejscu ogłaszam
godzinę przerwy.
Nie. Szanowni państwo, 10 minut przerwy, tak?
Czy jeśli to są zadania remontowe bez harmonogramu, bez żadnych
to są w porządku. No to już jest decyzja, to się woda.
Nie, opinia publiczna będzie też porządku.
No właśnie, to jest dobre.
Fajnie, to coś przejść do rezerwy, jakiś tam groszek. Znaczy groszek, że to kompromis padł tam. Znaczy, tak naprawdę nic nie zmienia.
Kalkulary ja mam. Przyspieszamy. Tak. Szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady 42. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Jesteśmy w punkcie 16. Projekt uchwały druk nr 13/52. Oddaję głos panu mecenasowi. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, czyli odpowiadając na pytanie, w mojej ocenie przeznaczenie rezerwy celowej powinno być jak najbardziej skonkretyzowane i każde odbiegnięcie od tego przeznaczenia tej rezerwy celowej jest dozwolone pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji.
Czyli trzeba pytać
na wprost.
Kiedy
są odstępstwa, trzeba pytać.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Wysoka Rado, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Chciałbym powiedzieć, że ta uchwała, którą teraz procedujemy, czyli druk nr 13, ona dotyczy pewnego konsensusu budżetowego, który został zawarty. Ja dopiero przy uchwale numer 4 będę składał konkretne 14 będę składał konkretny wniosek.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, w tym miejscu poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmiany budżetu gminy Gryfino na 2014 rok, druk numer 13/52. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 17. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2014 rok. Druk numer 14/52. Wszystkie komisje poza budżetu pozytywnie, komisja budżetu negatywnie. Pana przewodniczącego, pan Tomasz Namieciński, zastępca. Proszę bardzo. No. Czy chciał pan uzasadnić to stanowisko, czy nie?
Panie przewodniczący, ja powiem króciutko. My bardzo doszczętnie zbadaliśmy, dogłębnie można powiedzieć, zbadaliśmy proces inwestycyjny, który ma nastąpić w byłym budynku po szkole numer 4. Zapoznaliśmy się z kosztorysami, zapoznaliśmy się z pracą, z zakresem prac, które mają być tam wykonane i w naszej ocenie no, ten zakres jest, że tak powiem, zbyt szeroki, bo jeżeli my mamy robić tak, że tam ma nastąpić gruntowny remont, tak, i tutaj już mówił o tym pan przewodniczący Nikityński, suma summarum, cały koszt może, tak, mówię może, jeszcze raz podkreślę to słowo, osiągnąć kwotę 1 200 000, no to jest dla nas nie do przyjęcia. Ja tylko powiem jedno, drodzy państwo, ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jak głosowaliśmy tutaj uchwałę w sprawie likwidacji szkoły numer 4. Wtedy padały tutaj deklaracje ze strony pana burmistrza, że niezbędne prace adaptacyjne będą kosztowały w granicach 200 000 zł. Tak było.
Dziękuję.
Plus środki zewnętrzne. Tak też było. No i tyle w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Rozumiem, że komisja dogłębnie oceniła projekt uchwały i oceniła go doszczętnie negatywnie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Paweł Nikityński.
Tu się trochę pojawił uśmiech w tej sprawie, ale to przejęzyczenie przewodniczącego Namiecińskiego ma pewne uzasadnienie, bo jeżeli coś doszczętnie ma być zmienione całkowicie, to wnętrze budynku powołem SP4 i tam rzeczywiście zakres prac nie pozostawia złudzeń, że to będzie remont kapitalny, który pochłonie gigantyczne środki. W związku z tym składam wniosek formalny, który jestem skłonny zmodyfikować lub wstrzymać się od jego wyartykułowania, jeśli pan burmistrz zechce wypowiedzieć się na temat propozycji polegającej na podziale 216 551 zł w następujący sposób, że 100 000 zł zostanie przeznaczone w rozdziale 801, rozdziale 80, 195, paragrafie 60, 59 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Natomiast pozostałe 116 551 zł będzie ustanowioną rezerwą celową na remont pozostałych jednostek oświatowych wyłączających SP numer 4. A jeśli pan burmistrz tej propozycji nie będzie łaskaw przyjąć, to złożę wniosek następny o to, żeby całość kwoty 216 551 zł przesunąć do rezerwy celowej.
Dziękuję panie przewodniczący za łaskawość. Niech już tak będzie. Już nie mam sił dyskutować, kłócić się. Także przyjmuję pana propozycję i tak robimy. 100 000 na zadanie inwestycyjne, a 116 000 na remonty.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący.
Bardzo proszę. W dotychczasowym projekcie uchwały po stronie wydatkowej w paragrafie 6059 zamiast, przepraszam, w rozdziale 80-195 pozostała działalność, zamiast 216 551 zł będzie 100 000 zł. Natomiast pozostała kwota 116 551 zł stanowić będzie w adekwatnym do regulującej tę kwestię ustawy o finansach publicznych w dziale, rozdziale i paragrafie na rezerwie celowej przeznaczonej na remont jednostek oświatowych gminy Gryfino z wyłączeniem SP w budynku byłego SP nr 4. Czyli innymi słowy, te 116 tysięcy, tak, też na remonty, ale w innych placówkach.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby odnieść się do tej propozycji? W pierwszej kolejności przegłosujemy poprawkę pana przewodniczącego Pawła Nikityńskiego, popartą przez pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonej poprawki? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. I w tym momencie poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2014 rok. Druk numer 14 przez 52 z przegłosowaną poprawką pana radnego Pawła Nitińskiego. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Proszę. Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Szanowni radni, żeby teraz nie było nieporozumień. Przegłosowaliście taką sytuację, że 116 tysięcy muszą dotyczyć remontów innych zadań jak szkoła numer 4. Natomiast w przypadku, kiedy okaże się, że przetarg będzie na 550 tysięcy, burmistrz nie będzie ruszał rezerwy, tylko te 100 tysięcy zostanie przeznaczone na szkołę numer 4.
Ale zawsze pan burmistrz będzie mógł powiedzieć na następnej sesji w Wysokiej Radzie: nie skorzystałem z tych 100 tysięcy kompromisowo wypracowanych na sesji, skorzystałem z rezerwy, a to proponuję przeznaczyć na przykład na stowarzyszenia sportowe albo na inne rzeczy. Proszę bardzo, panie burmistrzu, cała przyjemność po mojej stronie.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, jesteśmy w punkcie 18. Sprawa podjęcia uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gryfino w 2014 roku, druk numer 15 przez 42. Wszystkie komisje pozytywnie. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Gryfino, druk numer 15 przez 42. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 19. Skargi na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, druk numer 16 przez 42. Wszystkie komisje oceniają skargę za bezzasadną. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym zakresie zabrać głos? Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Czy panie przewodniczący, chciałem bardzo krótko, ponieważ jestem radnym, który zazwyczaj głosuje za przyjmowaniem skarg, względnie wstrzymuje się od głosu. Natomiast w tej konkretnej sytuacji będę musiał uznać w pełni, że ta skarga jest bezzasadna, ponieważ z wiedzy, którą przedstawił nam Wydział, z dokumentacji, z którą się zapoznaliśmy, wynika, że dochowano wszelkiej staranności, aby tą sprawę załatwić w sposób przyzwoity i godziwy. Jedyne, pani skarbnik, jedyne, co wymaga tutaj naprawy, to być może ewentualnie szybsza reakcja na zagrożenie, na trudną sytuację życiową osoby, która być może nie potrafi sobie poradzić w życiu. Z punktu widzenia pracy urzędu i podejmowanych decyzji, ja osobiście nie dostrzegam niczego, co byłoby nieprawidłowe.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie sprawę skargi na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino. w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, druk nr 16/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według treści druku nr 16/42? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Skarga została rozpatrzona jako bezzasadna. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 20. Podjęcia uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa, druk nr 17/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa, druk nr 17/42. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Wysoka Rado, jesteśmy w punkcie 20. W sprawie uchwały przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa, druk nr 17/42. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. W kwestii formalnej głos ma pan przewodniczący.
Jak rozumiem, może być pewna trudność i tutaj chciałbym, żeby biuro rady nas o tym poinformowało, ponieważ na komisji budżetu wypracowaliśmy poprawki w treści pism. Czy one są w tej chwili przedłożone Radzie wraz z poprawkami? No to jeśli nie są, to w takim razie, Pani Ewo, byłaby Pani tak uprzejma zarekomendować te uzupełnienia do pism, które są załącznikiem do uchwały?
Dziękuję uprzejmie. Głos ma Pani Radna Ewa de la Torre.
Otóż to są błędy pisarskie, które prosiłabym, aby Państwo zechcieli sobie nanieść. One zostały przyjęte tutaj na komisji, ale w załącznikach do uchwały, w uchwale nie ma błędu. W załącznikach do uchwały w piśmie pierwszym adresowanym do pana Daniela Wicińskiego, dyrektora Departamentu Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie 4 jest opis. W załączniku protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie, czy to jest strona 5, przepraszam, i jest napisane z dnia 11 marca, a powinno być 4 marca 2014 roku i to jest jedna poprawka, a druga to nie jest poprawka, tylko uzupełnienie miejsca, które było wykropkowane, a dotyczy to ostatniej strony, czyli drugiej strony pisma do pana Witolda Grdenia, prokuratora prokuratury okręgowej, gdzie jest też napisane w załączeniu protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie numer i tu należy wpisać w miejsce wykropkowane 79/14.
Tak? Wysoka Rado, w tym miejscu poddaję pod głosowanie poprawki naniesione przez Komisję Rewizyjną, aby w piśmie skierowanym do pana Daniela Wicińskiego, dyrektora Departamentu Kontroli Doraźnej, czyli w piśmie skierowanym do Departamentu Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie 5 dokonać poprawki w dacie, nie 11 marzec 2014 roku, a 4 marca 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Druga poprawka dotyczy pisma skierowanego do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i uzupełnia to pismo poprzez wpisanie w załączeniu protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej strona 2 Rady Miejskiej w Gryfinie numer 79/14 z dnia 11 lutego 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za umieszczeniem tej poprawki? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. I Wysoka Rado, obie poprawki zostały przegłosowane. W tym miejscu pan burmistrz. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowna Rado. Już raz państwo kierowali pismo do prezesa zamówień publicznych o sprawdzenie, dokonanie kontroli wyboru wykonawcy na drogi Rapackiego, Sportowa, etc. Przyszło stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, który na bazie dostarczonych dokumentów, żądanych dokumentów zostało państwu przedstawione. No przykro mi, że państwo postanawiacie się odwołać od tego stanowiska. Dlatego też niech to będzie jeszcze 17 razy sprawdzone i dlatego też nie będę na ten temat zabierał głosu, bo niech zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ja też bardzo krótko powiem. Podzielam tu pogląd pana burmistrza, że o tyle go podzielam, że w zakresie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych to w moim prywatnym przekonaniu nie do niego powinno być kierowane pismo. To pismo z urzędu powinno wpłynąć bezpośrednio do prokuratury. Bo to, jak tutaj pogwałcono polskie prawo w tym piśmie, jak potraktowano rzetelność w wykonywaniu obowiązków, to jest po prostu skandal niebywały. W mojej opinii podkreślam. I myślę, że konsekwencją dalszego postępowania prezesa zamówień publicznych, czy raczej urzędnika występującego w jego imieniu, będzie takie zawiadomienie. Bo jeśli mamy już być szczerzy, to ktoś, kto prosi o dokumenty, na podstawie których podejmuje decyzję o wstrzymaniu wszczęcia postępowania i ich nie otrzymuje, no to wystawia się po prostu na strzał jak małe dziecko. Jak malutkie, bezbronne dziecko. Jeśli się chce ktoś, kto jest urzędnikiem z tak wysokiego urzędu, wystawiać na strzał, to Rada ma obowiązek zareagować. Ale Rada jeszcze się zachowuje w tej chwili bardzo liberalnie, bo mówi mu tak, popełniłeś pan błędy. Zastanów się pan nad tym, co pan w życiu w ogóle robisz i jak pan postępujesz. My jeszcze raz pana prosimy, żebyś się pan zastanowił, bo może pan miałeś gorszy dzień. I może dojdziesz pan do przekonania, że jak pan wydasz jakąkolwiek decyzję albo napiszesz jakieś pismo...
Wysoka Rado, panie burmistrzu.
Wie pan co, no, trywializuje pan swoją sytuację, bo ona jest rzeczywiście dramatyczna. No. Na tych drogach zmarnowano ponad 200 tysięcy złotych podatników. I te 200 tysięcy złotych podatników w jakiś sposób do kasy Gryfina musi wrócić. Jeśli ten dżentelmen, który się podpisał do pismem do Rady, będzie nadal tak kozaczył, to jak zakozaczy jeszcze raz, ja osobiście złożę doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Osobiście to zrobię, a przekonam jeszcze pozostałych radnych, żeby wpłynęło doniesienie do prokuratury i niech sobie ten dżentelmen, jeśli oczywiście ma takie informacje z gminy Gryfino, także z tą informacją się zapozna. Nie będzie tu odpuszczenia w tej sprawie, żeby sprawa była jasna. Natomiast co do kwestii prokuratury, no prokurator mógł być bardzo mocno wprowadzony w błąd postawą Urzędu Zamówień Publicznych. Mógł być, więc to, że Rada postępuje w ten sposób, ponownie działa w interesie publicznym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Chciałabym powiedzieć, że po pierwsze to pan prokurator poprosił o stanowisko w tej sprawie, więc odpowiedź Rady jest konieczna na zapytanie tak poważnej osoby jak prokurator prokuratury okręgowej. W związku z tym to nie jest niczyja złośliwość, tylko komisja uznała, że to nie komisja będzie udzielała tego typu odpowiedzi, bo nie jesteśmy od tego. To stanowisko jest stanowiskiem Rady i pismo też musi być stanowiskiem Rady. A zatem jedno z tych pism stanowi odpowiedź na pismo prokuratora, a drugie, dlatego wystosowujemy do Urzędu Zamówień Publicznych, że pan dyrektor Departamentu Kontroli Doraźnej nie czyta własnych dokumentów, które ma zamieszczone w BIP-ie Urzędu Zamówień Publicznych. ponieważ pismo, które zostało sformułowane do Rady jako odpowiedź na nasz wniosek o to, żeby być może sprawie się trzeba było przyjrzeć przez lupę, bo tak brzmiał wniosek Rady o zbadanie sprawy, a pan odpowiedział, dyrektor Departamentu Kontroli Doraźnej, że nie widzi podstaw do przeprowadzenia w tej sprawie kontroli doraźnej. To jest jak gdyby clue sprawy. A my uważamy, że kontrola powinna, żeby się właśnie zastanowił jeszcze pan dyrektor, czy nie zmieniłby swojego stanowiska i jednak kontrolę doraźną przeprowadził. Dlaczego? Dlatego, że jak można stwierdzić, że kontrola doraźna nie jest potrzebna, skoro w tym samym piśmie pan dyrektor stwierdził, że nie otrzymał dokumentów od pana burmistrza, na które czekał. To na jakiej podstawie doszedł do wniosku, że dalej nie zamierza tego badać? To jest raz, a dwa, komisja czyta dokumenty opublikowane w BIP-ie Urzędu Zamówień Publicznych. I jeden z tych dokumentów został tutaj na przedostatniej stronie w całości zacytowany. Opinia pana dyrektora, który być może jest młodym dyrektorem, co też sprawdziliśmy, jest w absolutnej rozbieżności z tym, co na stronach Urzędu Zamówień Publicznych opublikowała w formie wytycznych ta instytucja. Tak? W związku z tym polecam państwa uwadze strony Urzędu Zamówień Publicznych i wykładnie na temat szacowania wartości i ustalania zamówień, gdzie mamy dokładne określenie i dokładne zaprzeczenie tego, co pan dyrektor napisał w piśmie do nas, a co cała Polska może przeczytać na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marek Suchomski, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. W momencie, kiedy kierowaliśmy pisma do określonych instytucji tutaj i do prokuratury, i do prezesa zamówień, momencik, Urzędu Zamówień Publicznych, generalnie tutaj jako klub wykazaliśmy się bardzo dużą starannością i ja osobiście również tutaj głosowałem za tym, żeby skierować do tych instytucji zapytanie, jako do instytucji, które mają pełnię praw do wypowiadania się w danej kwestii, bo posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym w zakresie. Na chwilę obecną tylko tu już bym chciał podkreślić, że jest to moje stanowisko, to nie jest stanowisko klubu, tylko moje jako radnego Marka Suchomskiego. Ja uważam, że w momencie, kiedy powiadomiliśmy odpowiedniej instytucji, staranność i rola, jaką ja widzę jako radnego, została tutaj jakby dochowana i brnięcie, że tak powiem, dalej jakby w to, czy oni mieli rację, czy nam się to podoba, czy nie. Ja uważam, że każda z tych instytucji ma również organy swojego nadzoru i kontroli wewnętrznej. Jeśli nastąpiły jakiekolwiek uchybienia w kwestii wydawania tutaj orzeczeń, one w pewnym momencie ujawnią się same najzwyczajniej. Ja uważam, że ja osobiście nie mam zamiaru jakby głębiej wchodzić. Jako radny uważam, że w sposób staranny na etapie tego, kiedy były tam skierowane pisma, tak, żeby tą sprawą się zająć, wypełniłem swoich obowiązków i mam zamiar głosować przeciw tej uchwale. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Chciałabym państwu powiedzieć, że w trakcie badania tego pisma pojawił się jeszcze jedno niezwykłe zjawisko. Mianowicie w piśmie do Urzędu Zamówień Publicznych pan burmistrz użył argumentów tłumaczących swoją decyzję zupełnie odmiennych od tych, jakich użył w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez komisję. Między innymi zastanawiające jest to, że gmina napisała do Urzędu Zamówień Publicznych. Cytat. W przedmiotowym przypadku gmina Gryfino, dochowując należytej staranności, udzieliła ze względów organizacyjnych dwóch zamówień na dwa różne obiekty budowlane na różnym terenie. Każdy, kto zna położenie tych obiektów, niech sobie to jeszcze raz przeanalizuje, z których każdy mógł być potencjalnie wykonany przez innego wykonawcę. To jest treść pisma, które pan burmistrz wysłał do Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ Dla nas, jako członków komisji, którzy formułowali protokół kontroli, określenie ze względów organizacyjnych oraz położone na różnym terenie było mocno zagadkowe i było pewnym nowum. Poprosiliśmy pana naczelnika, aby zechciał nam wyjaśnić, co pan burmistrz, odpowiadając w taki sposób Urzędowi Zamówień Publicznych, bo nie nam, co miał na myśli. I podczas posiedzenia komisji rewizyjnej naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii Rozwoju i Inwestycji pan Krzysztof Czosnowski na pytanie członków komisji, co oznacza w piśmie skierowanym do Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzenie ze względów organizacyjnych, gmina udzieliła dwóch odrębnych zamówień w trybie bezprzetargowym, a nie jednego w drodze przetargu. Naczelnik nie potrafił zdefiniować w tym przypadku pojęcia ze względów organizacyjnych, a następnie dopytywany przez komisję odmówił odpowiedzi. Czyli krótko mówiąc, komisja nie dowiadywała się, że były jakieś tajemnicze względy organizacyjne, z powodu których pan burmistrz tak, a nie inaczej się zachował, zlecając określone remonty. Natomiast ten tajemniczy termin pojawia się w piśmie do Urzędu Zamówień Publicznych już post factum. Co więcej, jest to termin niedefiniowalny, ponieważ pan naczelnik nie jest w stanie komisji powiedzieć, co się pod nim kryje. No więc o jakim wyjaśnieniu sprawy i dogłębnym rozpatrzeniu mówimy? Ja myślę, że dla dobra pana burmistrza ta sprawa powinna być do siódmego pokolenia włącznie wyjaśniona, ponieważ inaczej mówilibyśmy, że kolor biały jest czarny, a czarny jest biały. A sądzę, że z rozróżnianiem tych dwóch kolorów nawet mężczyźni nie mają kłopotów.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, jako obywatel gminy Gryfino, jak przeczytałem w lokalnej prasie na temat wykonania tych dróg, które były objęte przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej, to niezwłocznie się tam udałem. To, co zobaczyłem, dla mnie, do człowieka, który nie jest budowlańcem, to urągało sztuce budowlanej. Tak? Pan burmistrz po dyskusji zaraz bezpośrednio na sesji stwierdził, że drogi te zostały pozamiatane. Mniej więcej dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji tak się wypowiadał, że idą dni Gryfina, te drogi się nie nadają do użycia. One się nie nadały do użycia już w dniu odbioru. Wydano, słuchajcie państwo, wydano 200 tysięcy złotych i ucieszyłem się publiczną deklaracją pana burmistrza, że jeśli w ciągu 3 miesięcy, jak pamiętam, nie odzyskam pieniędzy albo nie naprawię tych dróg, tylko nie było już co naprawiać, bo te drogi zostały zrolowane, tak, zamiecione. To w tym momencie straciliśmy wszelkie gwarancje i wszystkie inne historie, bo nie było się nawet do czego odnieść. Jak pan burmistrz powiedział, wezmę swoje pieniądze, zainwestuję, mówię, okej, to jakaś to sprawa zostanie przynajmniej zminimalizowana. Ale wykonanie tych dróg i funkcjonowanie w tym zakresie służb gminnych to jest po prostu skandal, proszę państwa. I dziwię się panu burmistrzowi, że do dzisiaj nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Że brniemy w te wszystkie historie zupełnie niepotrzebnie. I mówię tak, Urząd Zamówień Publicznych może każdą sprawę ocenić w sposób dowolny. Ale prokurator, który ocenia sprawę, musi ocenić dwa aspekty. Ustawa o zamówieniach publicznych, powiedzmy urząd, ale prokurator musi ocenić, czy w kwestii wykonania dróg urząd sprawował odpowiedni nadzór i czy obowiązek funkcjonariusza publicznego został dotrzymany. W mojej ocenie, jak tych dróg nie było kilka tygodni od ich wykonania, to ktoś nie dopełnił tutaj obowiązków. I ten ktoś, kto nie dopełnił obowiązków, powinien ponieść konsekwencje. Żeby je zminimalizować, można by było wyciągnąć swoje pieniądze i za to zapłacić i powiedzieć tak, nie dopilnowaliśmy, zawiedli mnie urzędnicy, ale ja te pieniądze zainwestowałem i honorowo się zachowywałem. Odkładanie sprawy w czasie jest rozmydlaniem odpowiedzialności i powiem krótko. Radni, którzy pracowali w przedmiocie tych kontroli, wykonali olbrzymią pracę, zgromadzili poważny materiał, a pismo z zamówień publicznych jest pismem urągającym, bo jeśli dyrektor wskazuje tam, że jakichś dokumentów nie otrzymał i nie może się od nich do nich odnieść, to pytam się, dlaczego z gminy tych dokumentów nie otrzymał. To są sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Jeśli niektórzy mówią, mam wiarę w polski wymiar sprawiedliwości, to ja osobiście jako adwokat wykonujący wiele lat swoją pracę w wielu przypadkach straciłem tą wiarę, aczkolwiek ciągle wierzę w to, że w tym państwie jeszcze bywają uczciwe organy państwa i osoby, które są zainteresowane. Proszę bardzo, pan radny Marek Suchowski.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja troszkę inaczej podchodzę do głosowania nad tą uchwałą. Ona nie mówi o ocenie tego, czy ta inwestycja była zrobiona dobrze, czy była źle przecież. Bo co do tego, to wyraziliśmy swoje zdanie w tym momencie, kiedy kierowaliśmy właśnie pisma do Urzędu Zamówień Publicznych i do prokuratury. I to, żeśmy zrobili, sam popierałem tego typu rozwiązanie. Ja uważam, że my teraz jakby procedujemy nad czymś innym. Ja tutaj nie widzę jakby błędu logicznego w tym, co powiedziałem wcześniej. Skierowaliśmy pisma i sprawa jest dla mnie zakończona od strony Rady. Ocena instytucji państwowych, czy prokuratury, czy Urzędu Zamówień Publicznych już pozostaje jakby w innym aspekcie, w innym obszarze jakby, tak? Nie mi oceniać jako radnemu. Ja bynajmniej nie czuję się władny do oceniania, czy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy w pewnym momencie prokuratury, bo ja najzwyczajniej uważam, że mnie jako organ, tak, ja jako Marek Suchomski, być może mam jakieś zdanie na ten temat, tak, ale my podejmując taką uchwałę wyrażamy ją jako organ, tak? Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre.
Proszę państwa, pisma, które stanowią załącznik do tej uchwały, nie powstały dlatego, że komisja nie miała co robić. Komisja odpowiedziała na wezwanie prokuratury okręgowej w tej dziedzinie. Proszę zobaczyć załącznik numer 2 do uchwały. Ja przeczytam, ono nie jest długie, przeczytam państwu, dlatego że być może istnieje pewne niezrozumienie tej sytuacji. W odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2014 roku wystosowane do Rady Miejskiej w Gryfinie w związku z postępowaniem o sygnaturze 5DS94/12 pragnę poinformować, że obecnie Rada Miejska w Gryfinie nie zajmuje się dalszą kontrolą prawidłowości prowadzenia i finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Gryfino, w tym kontrolą robót wykonywanych w marcu 2012 roku przez firmę EcoAsphalt z siedzibą w Manchesterze. Po przesłaniu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr 26/218/12 z dnia 25 października 2012 roku wraz z protokołem kontroli i załącznikami w sprawie skierowania sprawy do zbadania do organów państwa, Rada Miejska oczekuje na działania i stanowisko właściwych merytorycznie organów państwa w tej sprawie. Jednak od 2012 roku radni Rady Miejskiej wielokrotnie interpelowali w tej sprawie między innymi w kwestii działań dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz działań burmistrza miasta i gminy Gryfino, który publicznie zobowiązał się na własny koszt do naprawienia szkody wyrządzonej na drogach gminnych przez firmę EcoAsphalt. W kwestii naprawy 3 odcinków dróg, ulicy Rapackiego, Sportowa i Droga Wewnętrzna na obiektach sportowych w ramach gwarancji i rękojmi przez firmę EcoAsphalt, wszystkie pytania radnych pozostały bez reakcji i bez merytorycznych odpowiedzi ze strony burmistrza miasta i gminy oraz dyrektora OSIR. Dnia 10 lutego 2014 roku przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie otrzymał z Urzędu Zamówień Publicznych z Departamentu Kontroli Doraźnej pismo datowane na dzień 6 lutego 2014 roku o sygnaturze, tu sygnatura, podpisane przez pana Daniela Wicińskiego, dyrektora Departamentu Kontroli Doraźnej. Pismo to zostało przekazane Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu zapoznania się z jego treścią. Komisja rewizyjna na posiedzeniu dnia 11 lutego 2014 roku przeanalizowała pismo z Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wykonała polecenie, które, czy też sugestie ze strony pana przewodniczącego Rady. Zaznaczam, nie komisja, a Rada była adresatem tego pisma. Komisja postanowiła przekazać swoje uwagi do odpowiedzi uzyskanej z Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie Radzie Miejskiej w Gryfinie, jednocześnie rekomendując ich przesłanie przez Radę Miejską do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie oraz do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i w załączeniu treść tego pisma. Ta uchwała jest reakcją na wezwanie Prokuratury Okręgowej do powiedzenia, czy Rada dalej zajmowała się tą sprawą. Nic więcej ponadto nie napisaliśmy w tym piśmie, a ponieważ mieliśmy uwagi i ich nie przemilczeliśmy, a rzetelnie podeszliśmy do zbadania tematu, w związku z tym do prokuratury zostanie przesłana ta uchwała z pismem, które stanowi załącznik na pismo z prokuratury oraz pismo do Urzędu Zamówień Publicznych. I ja, panie burmistrzu, chciałam zwrócić pana uwagę, że pismo do Urzędu Zamówień Publicznych jest tylko wyrazem rzetelności Rady i Komisji, a nie stanowi żadnego odwołania. I gdzie pan to przeczytał, że jest to odwołanie od tamtego pisma? My uważamy, że jeżeli stwierdziliśmy określone fakty, a Urząd Zamówień Publicznych całkowicie je pominął, stąd też wyraziliśmy uczciwie nasze stanowisko i nie jest to odwołanie, chyba że pan tego pisma nie czytał.
Dziękuję bardzo. Ja zwracam uwagę autorom projektu uchwały, że ja osobiście, gdybym kierował pismo, to nie do dyrektora, który sporządzał swoją decyzję, tylko bym skierował do Urzędu Zamówień Publicznych, żeby ktoś to zweryfikował, bo jeśli ten dyrektor będzie sam oceniał swoją pracę, to można się spodziewać określonego rezultatu.
Możemy zmienić adresata i dodać, jak gdyby, oczywiście do wiadomości pana dyrektora, który wydał opinię, ale do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zaadresować pismo, które stanowi załącznik do naszej uchwały.
Bardzo.
Wobec tego zgłaszam poprawkę, aby w treści pisma do Urzędu Zamówień Publicznych zmienić adresata na prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, natomiast obecny adresat, pan Daniel Wiciński, dyrektor Departamentu Kontroli Doraźnej, otrzymałby oczywiście treść tego pisma, ona nie jest tajna, do wiadomości.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Suchomski.
Bardzo krótko, tylko do pana mecenasa chciałbym się zwrócić, bo ja jestem w stanie się zgodzić jak najbardziej z wywodem pani radnej Ewy De La Torre, jeśli on jest do końca prawdziwy. Czy faktycznie to pismo, które wpłynęło z prokuratury, wymaga zajęcia stanowiska przez Radę?
Tak lub nie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie chciałbym jednoznacznie zająć stanowisko, ponieważ tego pisma nie widziałem. Nie zostało mi przedstawione, tylko mam załączoną odpowiedź przygotowaną. Oczywiście.
Wysoka Rado, takie pismo jest. Jeśli Państwo chcecie to pismo odczytać, to ogłoszę 5 minut przerwy i zostanie odczytane. Panie Burmistrzu, jest 5 minut przerwy.
Ja powiem tak.
Dziękuję bardzo. Wznawiam obrady 42. sesji Rady Miejskiej. W związku z pytaniem pana przewodniczącego Marka Suchomskiego pozwolę sobie odczytać pismo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie 5DS94/12. Rada Miejska w Gryfinie. W związku z postępowaniem sygnatura 5DS94/12 na podstawie artykułu 15 paragraf 2 i 3 KPK, artykułu 217 paragraf 1 KPK, zwracam się uprzejmie o wskazanie, czy aktualnie Rada Miejska w Gryfinie zajmuje się kontrolą prawidłowości prowadzenia i finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Gryfino, kontrola robów wykonywanych w miesiącu marcu 2012 roku przez firmę Eko Asfalt. W przypadku przeprowadzenia w tym zakresie kolejnych czynności proszę o nadesłanie kserokopii całości posiadanej w tym przedmiocie dokumentacji, w tym również protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i Komisji Doraźnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny numer prokuratury, prokurator prokuratury okręgowej Witold Gręk. Czy państwo radni jeszcze chcieliby jakiekolwiek dodatkowe informacje, czy w tym zakresie pan oczekuje odpowiedzi od pana mecenasa? Wydaje mi się, że nie, tak, bo to jest pismo, proszę panie mecenasie, powołujące się na odpowiednie przepisy.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no niewątpliwie z tego pisma wynika, że prokuratura oczekiwała odpowiedzi na to konkretne pytanie i w tym zakresie należało, odpowiadając na pytanie, na to pytanie należało odpowiedzi udzielić.
Dziękuję bardzo, Wysoka Rado. Wysoka Rado.
Należy odpowiedzieć na to pismo, na postawione w nim pytanie.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja proponuję przystąpić do głosowania. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pismo wpłynęło, panie burmistrzu, 5 marca 2014 roku do urzędu, a przewodniczący Rady zapoznał się z tym pismem 7 marca.
A więc do tego czasu Rada nie podejmowała żadnych decyzji, o jakie ktoś się pytał. Pan przewodniczący, spotkanie komisji nastąpiło po, pismo powstało po czasie określonym przez prokuratora. Tylko dla wyjaśnienia, kierujcie państwo te pismo, gdzie chcecie. Ja się tego nie boję, tylko bądźmy rzetelni w ocenie.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, pani radna de la Torre, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja nie wiem, czego się pan boi, bo gdybym miała czyste sumienie, nie bałabym się absolutnie niczego w tej sprawie. Dnia 10 lutego 2014 roku, w lutym, przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie otrzymał pismo z Urzędu Zamówień Publicznych. Pismo to było przedmiotem analizy komisji, do której zostało skierowane przez przewodniczącego Rady. Miesiąc później, 5 marca 2014 roku, pisze do nas prokurator, czy zajmowaliśmy się tą sprawą. My w tej uchwale informujemy pana prokuratora zgodnie z prawdą. Nie zajmowaliśmy się dalej kwestią kontroli, bo oddaliśmy to w ręce organów państwa, ale informujemy pana prokuratora, że otrzymaliśmy w lutym pismo z Urzędu Zamówień Publicznych, do którego się ustosunkowaliśmy w załączeniu to pismo. O czym pan zatem mówi?
Dziękuję.
My powiedzieliśmy tylko prawdę i całą prawdę i to wynika z chronologii tych dokumentów.
Dziękuję, Wysoka Rado. Jeszcze raz apeluję. Szanowni państwo, przecież burmistrz miasta wypowiedział się wyraźnie. Proszę kierować pismo i słuchajcie państwo, jeśli ludzie wykonujący jakiekolwiek zadania publiczne, to te zadania powinny, ja nie rozumiem tych tajemnic, ukrywania różnych rzeczy. Nie odnoszę się do tej sprawy, panie burmistrzu, tylko generalnie do spraw w Polsce, do różnych samorządów, że nie pokazuje się obywatelom PiS, że nie pokazuje się uchwał, nie pokazuje się, proszę państwa, że ocenia się źle dziennikarzy krytykujących samorządowców władzę. My powinniśmy być przejrzyści, jasni dla wszystkich, powinniśmy każdą sprawę odpowiedzieć, wyjaśnić i się tego nie bać, tak? Jest określona sprawa, załatwmy to, wyślijmy pisma i przechodźmy do następnych zadań. Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie poprawki wniesione przez panią radną Ewę de la Torre, aby pismo skierować do prezesa Departamentu, przepraszam, Urzędu Zamówień Publicznych oraz do wiadomości Daniela, dyrektora pana Daniela Wicińskiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Poprawki zostały przyjęte. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa, druk nr 12/17/42. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciwko? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Do punktu związanego z podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Rapackiego na ulicę Żołnierzy Wyklętych. Jest to uchwała poparta przez grupę radnych z wniosku klubu Gazety Polskiej Uchwałę tą poparli radny Mieczysław Sawaryn, radny Janusz Krzypiński, radny Zenon Trzepacz, radny Tomasz Namieciński i radny Paweł Nikityński. Wysoka Rado, Koło Gazety Polskiej, uwzględniając sytuację związaną ze stanowiskiem kupców na dawnym terenie spółdzielni przy ulicy Rapackiego, wystąpiło z propozycją kompromisową, aby część ulicy od Łużyckiej do Ronda nazwać ulicą Żołnierzy Wyklętych. Uważamy, że ta postawa patriotyczna tych osób, które zabiegają o tą sprawę, jest godna docenienia i z punktu widzenia nauki historii, budowania tradycji tej ziemi, przyjęcie takiej uchwały jest zasadne. W związku z tym otwieram dyskusję i proszę o stanowiska Państwa w tej sprawie. Pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Ja mam pytanie, bo w uzasadnieniu wnioskodawców jest taka informacja, że proponujemy podzielić ulicę Adama Rapackiego na dwie części i tym samym różnica zdań występująca pomiędzy handlowcami a wnioskodawcami jest wyzerowana. No ja się tutaj akurat nie zgadzam, bo na terenie na części ulicy, od ulicy Łużyckiej do Ronda, na terenie bazy pogotowia ratunkowego funkcjonują podmioty gospodarcze. I teraz nie wiem, ile, czy one są poinformowane o takiej propozycji, czy wyrażają na to zgodę. Także w tym momencie no, jakby jest to dla mnie niepełna informacja i chciałabym ją znać przed podjęciem decyzji.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo, panie przewodniczący.
Na baczność stała cela, gdy wychodził ze spokojem. Te słowa dotyczą generała Emila Fildorfa Nila. Między innymi jemu jest dedykowana ta ulica. Ja powiem, słuchałem różnych opinii na temat zasadności, niezasadności nazywania ulic nazwami naszych polskich bohaterów. I przy poprzedniej uchwale miałem w sobie taką skłonność, żeby tą dyskusję poprowadzić szerzej. Natomiast, Szanowni Państwo, naprawdę warto popatrzeć na to przez pryzmat położonych głów przez tych kilkanaście tysięcy w zasadzie młodych ludzi, i warto nad tego typu inicjatywami społecznymi podchodzić w perspektywie faktu życia w wolnym kraju. Być może tych kilku przedsiębiorców przyjmie ten fakt z mniejszym zrozumieniem, ale być może również wielu tych przedsiębiorców przez fakt nadania tej części ulicy nazwy Żołnierzy Wyklętych dowie się, kto to był Zapora, kto to był Ogień, kto to był Nil. Bo mój syn, który ma 24 lata i ma ojca historyka, zapytał mnie kiedyś: tato, a dlaczego nas o tym w szkole nigdy nie uczyli? Dlaczego mi nigdy nikt nie powiedział, kto to jest generał Nil? Dlaczego ja nie wiem, kto to był Łupaszka, kto to był Pilecki? Dlaczego ja się muszę tego dowiadywać od ciebie albo przez niszową muzykę, która jest dzisiaj w Polsce? To nie są przypadki, Szanowni Państwo. My musimy tą tożsamość państwową i narodową odbudowywać. I ta propozycja Klubu Gazety Polskiej jest propozycją ze wszech miar pozytywną. Wychodzi z tego klinczu jakiegoś sporu lokalnego i wychodzi w piękne rozwiązanie, uwiecznione już też w Dzień Żołnierzy Wyklętych, biało-czerwoną flagą z napisem ulica Żołnierzy Wyklętych. Kto przechodził lub przejeżdżał, to widział. Proszę Wysoką Radę o pozytywne rozpatrzenie tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Przewodniczący Marek Suchomski, proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Nie jestem fanem Klubu Gazety Polskiej ani czytelnikiem Gazety Polskiej, ale nie sposób nie zgodzić się z tym, że należy tych ludzi uhonorować, tak, jako żołnierzy wyklętych i nie chciałbym, żeby ta dyskusja przechodziła właśnie, żebyśmy nad tak ważnym aspektem, tak, naszej historii, nad tym elementem rozwodzili się i próbowali tutaj, że tak powiem, robić jakieś polityczne dopiski do tej kwestii, tak? Ja osobiście mam zamiar tą uchwałę poprzeć. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Witowska. Proszę.
Ja jeszcze dopowiem. Ja także nie jestem przeciwna uhonorowaniu tej grupy Polaków, która powinna mieć właśnie swoją ulicę, choćby w naszym mieście. Tylko chcę być konsekwentna. Skoro przy poprzedniej propozycji byłam przeciw, ponieważ był jakby pominięty interes przedsiębiorców, tak, z rejonu ulicy Rapackiego, a dzisiaj nie dopytujemy tych, nie wiem ilu nawet, tak, przedsiębiorców, to nie chciałabym tworzyć pewnych podwójnych standardów. Jednych się faworyzuje, innych nie. I ja mam prawo do podjęcia decyzji takiej, jaką podejmę.
Oczywiście.
Tak, i dlatego nie tylko mówię, że nie znam wiedzy, nie mam do końca wiedzy i dlatego też no, w tej sytuacji po prostu powstrzymam się.
Szanowna
i nie będę
pani
głosować
radna,
za.
Ja rozumiem ten tak. problem, ale ten problem był opiniowany, chciałem wyjaśnić, tak? On był opiniowany w momencie, kiedy grupa mieszkańców Gryfina prosiła o nazwę dla całej ulicy Rapackiego i w tym momencie ludzie się wypowiedzieli, przedsiębiorcy znajdujący się tam, negatywnie, tak? Wtedy złożyliśmy propozycję kompromisową, aby może rondo nazwać imieniem żołnierzy wyklętych. To nie znalazło zgody wnioskodawców i teraz wnioskodawcy zgłosili się sami i stwierdzili, że proponują zmianę tego odcinka od Łużyckiej do ronda, gdzie jest tylko pogotowie i kilka niewielkich warsztatów, gdzie stacja paliw ma swoją siedzibę określoną w określony sposób i przynajmniej my, podpisując się pod stanowiskiem, ja tutaj bardzo cenię to, co powiedział pan przewodniczący Suchomski, uznaliśmy, popierając ten wniosek, że naprawdę z punktu widzenia tych kilku podmiotów nie powinniśmy brnąć w sytuacje takie, że nigdy nie znajdziemy konsensusu dla nazwy określonej ulicy w określonym miejscu i nie będziemy mogli w jakiś sposób do polskiej tradycji się odnieść. A przypominam, że jest takie powiedzenie historyków, że naród bez historii, naród, który nie dba o swoją historię, nie jest narodem. Ja powiem państwu rzecz, którą pewnie nie uwierzycie, ale ostatnio rozmawiałem z jedną dorosłą osobą i ona nie wiedziała, kto to jest Kopernik. Tak? Ta nauka historii w szkołach polskich, sam jestem również z wykształcenia historykiem, uczyłem co prawda w czasach... Panie burmistrzu, właśnie, wie pan co, uczyłem tak, ale pan wtedy, wie pan, ja uczyłem dosyć dobrze i do dzisiaj moi uczniowie, między innymi pan Paweł Nikityński. Natomiast wie pan co, ja się chciałem pana zapytać, czy pan na zebraniach pewnej organizacji z tamtych czasów w swoim zakładzie pracy uczył ludzi historii, czy przekazywał teksty marksistowskie i inne. Wie pan, panie burmistrzu, robienie pewnych rzeczy dla pozoru, mi się bardzo podoba zdanie pana Marka Suchomskiego, tak? Nie sympatyzuję, ale rozumiem problem. I wie pan, pana dygresję, jak pan uczył, ja bym chciał, żeby pan w swoim życiu cień, chociaż odrobinę tej pracy, którą ja podczas 3 lat pracy w szkole wykonałem w tych sprawach, kiedy o pewnych rzeczach nie było wolno mówić i można było ponieść za to konsekwencje, żeby pan chociaż cień tych rzeczy zrealizował w tamtym czasie. Jeśli mi pan powie, że nie należał pan w tamtym czasie do pewnej organizacji, którą bardzo w Sejmie sensownie ujął Leszek Moczulski, to panu pogratuluję. A jeśli pan tam należał, to lepiej niech pan milczy, bo ja nigdy nie należałem, tak? Raz w życiu się zapisałem do partii politycznej i od 10 lat jestem tej partii członkiem, ale nie będę jej reklamował, bo tu nie chodzi o to w Radzie Miejskiej w Gryfinie. Proszę bardzo, pani Ewa Delatore.
Ja chciałabym podziękować wnioskodawcom i tym, którzy wcześniej prowadzili z nami dyskusję i tym, którzy się podpisali pod uzasadnieniem do tej uchwały. Za to, że doszliśmy do porozumienia i że podejmujemy tę uchwałę i będę głosowała za w duchu kompromisu, a nie konfrontacji.
Uprzejmie pan przewodniczący Paweł Nikityński.
Kompromis jest pewna spójna, jak sądzę, wizja Rady Miejskiej w Gryfinie. Taka już krótka dygresja, ponieważ sam mogę o tym powiedzieć, bo rzeczywiście tak było, ale na tej sali odnoszę wrażenie, że są co najmniej dwie osoby, które były bezpośrednio uczniami pana przewodniczącego. Jedną jestem rzeczywiście ja. Jest także Jurek Piasecki, a myślę, że i pani Teresa Drążek też. Dobrze. I ja powiem tylko ze swojej własnej perspektywy, bo to była klasa ósma. Jakąd pan przewodniczący zainspirował mnie do tego, żeby w przyszłości tą historię studiować. I na pewno w latach 80., kiedy niektórzy chowali swoje głowy, powiedzmy, w niedostępne dla światła części, pan przewodniczący zachowywał się wobec młodzieży gryfińskiej co najmniej przyzwoicie, a nawet rzekłbym, że zachowywał się w sposób ponadstandardowy i bohaterski. Co do samej nazwy ulicy, cieszę się z rodzącego się konsensusu w Radzie, bo to dla mnie osobiście, ale sądzę dla wielu z Państwa bardzo ważna sprawa. Dziękuję.
Dziękuję panie burmistrzu. Gratuluję panu dobrego humoru. Pan przewodniczący Kazimierz Fiszbach. Proszę bardzo.
Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo popieram słowa pana przewodniczącego Nikityńskiego i pana Suchomskiego i uważam, że ludzi takich należy uczcić właśnie nadaniem ulicy. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą. Już trzecią sesję debatujemy na temat tej ulicy. Ja poprę tą uchwałę, tylko dlaczego tak? Już kiedyś w dawnych czasach, kiedy mieliśmy wielkiego Polaka Jana Pawła II, nadaliśmy ulicę Jana Pawła II i przez przynajmniej dwie kadencje chodziliśmy się i wstydziliśmy się za nadanie takiej ulicy dla takiego człowieka. Się zastanawiam, i tak jeszcze raz powiem, ja poprę to, a dlaczego tak było dążenie tutaj, a nie jakąś ulicę w Gryfinie, która będzie całą ulicą godną tych ludzi, żeby mieli nazwę tej ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pan przewodniczący Paweł Nikityński. Apeluję o koniec. Tak?
Ja krótko spuentuję, ponieważ miałem dosyć bliski kontakt z wnioskodawcami. Odpowiem, jest pewien zamysł środowiska, nazwę je szeroko patriotycznego. W to środowisko patriotyczne w Gryfinie może się wpisać każdy i nie będę go zawężał. Jest plac Solidarności. Jak sądzę, żołnierze wyklęci mają swój udział, tak jak powstańcy listopadowi, powstańcy styczniowi i kolejni powstańcy i śląscy i wielkopolscy mają udział w Wolnej Rzeczpospolitej II, tak i żołnierze wyklęci mają swój udział w odradzającej się Solidarności. Tworzy się pewien logiczny i spójny ciąg, który przez wnioskodawców został uargumentowany, myślę, że w sposób bardzo precyzyjny. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy. Paragraf pierwszy. Zmienia się nazwę ulicy Adama Rapackiego w Gryfinie na ulicę Żołnierzy Wyklętych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łużycką do ronda u zbiegu ulic Kościelna, Sportowa i Rapackiego, oznaczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu radnym za głosowanie. Przystępujemy do kolejnego. Pan Grzegorz Węgrzyn, proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Halo. Dzień dobry Państwu. Z tego miejsca tak chciałem podziękować za dzisiejsze głosowanie i co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
A chciałem tylko wspomnieć w ten sposób, dlaczego akurat tak. Proszę Pana, to nie jest rzecz, że jakaś ulicy kawałek krzywy czy coś. Rzecz jest w tym, żeby ją naprawić. Druga rzecz jest taka, że akurat ta przestrzeń, którą chcemy zbudować wspólnie z panem burmistrzem, ona tam powstanie.
Oczywiście.
Myślałem, że już ponad było.
Absolutnie. I ta przestrzeń tam powstanie. Po to jest to budowane. Okej, okay. Także.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, jak mówią bluesmeni, OK Chicago.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy. Bardzo to miłe, chłopaki. Fajnie brzmi. Dzięki. Przystępujemy do punktu 22. Informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo.
A więc, szanowni państwo, na ukończeniu w tej chwili trwają prace odbiorowe. Budynek tawerna. Trwają prace projektowe z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego odprowadzenia wód opadowych gruntowych z terenu zalewnia pomiędzy ulicami Czechosłowacką i Łużycką. A więc z takich spraw, które państwo macie wypisane. Myślę, że się odniosę do jednej sprawy. Ciągle w tej chwili są zapytania o inwestora w strefie przemysłowej. A więc, szanowni państwo, trwają rozmowy nad podpisaniem umowy na działkę o powierzchni 1,7 hektara, że inwestycja jest szacowana na około między 40 i 50 milionów. Będzie z miejsc około 30 pracy i tyle informacji na dzień dzisiejszy mogę udzielić. Nie mogę udzielić informacji kto, co, dopóki branża taka, że najprawdopodobniej te 30 osób będzie bardzo atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców Gardna, Brzenina i okolicznych.
Panie burmistrzu, tylko żeby nie był to ten pan w turbanie. Proszę bardzo. Wysoka Rado, czy państwo macie uwagi, zapytania do informacji pana burmistrza? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie trzecim. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w związku z tym, że na 16 macie zaproszenie na otwarcie dużego wydarzenia, a więc otwarcia sklepu Mrówka, odpowiem na pytania, na interpretacje na piśmie i w tej chwili może ktoś chce do domu zajść, poprawić swój makijaż, także...
Dziękuję. Czy w tej kwestii ktoś z państwa radnych ma pytanie do pana burmistrza? Nie ma. Przystępujemy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i zakończenie sesji. Kto z państwa radnych? Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, w związku z tym, o czym mówił dzisiaj pan przewodniczący, ale także w związku z własnym poczuciem swoich obowiązków wobec wyborców i wobec pozostałej części rady, informuję, że wspólnie z małżonką wniesiemy do pana jako właściciel działki o numerze 608 /1 w obrębie Pniewo pismo z prośbą o sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki numer 383, która jest drogą do likwidacji w tym obrębie, czekając na pańską odpowiedź, ale nie mając nic w tym zakresie do ukrycia ani przed radą, ani przed wyborcami, informuję o tym publicznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny przewodniczący, pan Tomasz Namieciński, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Drodzy państwo, panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu, ja tutaj chciałem podzielić się taką jednym spostrzeżeniem. W miesiącu w listopadzie 2013 roku z inicjatywy pana przewodniczącego Skrzypińskiego powstał projekt uchwały dotyczący przejęcia działek, tak, pod drogi w miejscowości Sobiemyśl. Projekt ten trafił do radcy prawnego. Został zaopiniowany pozytywnie. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie. Uchwałę przegłosowaliśmy na sesji Rady Miejskiej. Drodzy państwo, podobny projekt uchwały chciałem złożyć tutaj do Rady jakieś 3 tygodnie temu, no ale żeby dochować wszelkich procedur, przedstawiłem ten projekt uchwały, który jest identyczny, tak, podkreślam, identyczny z tamtym projektem uchwały. Tylko tam są zmienione numery działek. Do naszego pana radcy prawnego, pana Jutka, którego dzisiaj tutaj nie ma. No niestety, jak pan przewodniczący mówi, ilu prawników, tyle opinii. Nie wiem dlaczego, niestety ten projekt uchwały nie znalazł, że tak powiem, akceptacji pana mecenasa, tak? Pan mecenas między innymi zarzucił mi tam takie rzeczy, jak to, że przejęcie działek, a chodziło o działki w miejscowości Gardno, Drzenin i Wysoka Gryfińska, które są drogami. Mało tego, niektóre z tych działek są drogami, gdzie do połowy, powiedzmy, jest droga gminna, dalej przechodzi to w drogę agencyjną. No niestety nie wiem dlaczego, tak? Dlaczego tak się dzieje? Czy to zależy, panie burmistrze, od tego, kto składa projekt uchwały albo kto taką uchwałę chce przedstawić? No tak jest, panie burmistrzu, mam i przedstawię, jest identyczny, tak? Panie burmistrze, ja powiem więcej. W związku z powyższym, że to nie ja, tak mi się wydaje, bynajmniej powinienem uzgadniać przejęcie działek, tak? Tylko to powinna uzgadniać gmina i agencja. Ale ja wyręczyłem gminę, panie burmistrzu. Skierowałem pytanie, na jakich zasadach i warunkach agencja te drogi jest w stanie gminie przekazać. Dostał pan to do wiadomości. Dlatego dziwi mnie postawa radcy prawnego. Tak? Z jednej strony jedną uchwałę identyczną, tak? Akceptuję. Nie wiem, dlaczego w innym przypadku ta opinia jest negatywna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Panie burmistrzu, ja jeszcze raz wracam do swojej interpelacji w kwestii budowania systemu uatrakcyjnienia miasta dla ludzi, którzy mają pracę, mają tradycje, mają powiązania z Gryfinem w kwestiach polityki mieszkaniowej, bo dowiedziałem się właśnie w tej sprawie, że mieszkaniec Gryfina mieszkający w mieszkaniu babci od wielu lat, mieszkanie przez tą babcię i przez niego wyremontowane, tylko z uwagi na to, że jako doktorant dostaje stypendium naukowe do pensji i ma dochód w około 3000 zł, ma stracić to mieszkanie. Chciałem pana zapytać, czy w pana ocenie jest to sensowna polityka i czy prowadzenie do wyjazdu z Gryfina inżyniera chemika jest dobrym rozwiązaniem? Czy w tym zakresie pan jako burmistrz miasta, może ten przypadek jest przypadkiem, który rozpocznie dyskusję, bo wiem, że wiele mieszkań komunalnych jest w posiadaniu ludzi osiągających bardzo wysokie dochody i jak już zostanie to mieszkanie przydzielone, to nie ma na tym, w tym zakresie. Ja rozumiem, do tego tematu wrócimy. Ja rozumiem i dlatego, ja rozumiem, Rada, Komisja Mieszkaniowa działa na bazie regulaminu. Kwestia regulaminu jest to kwestia pana burmistrza i ewentualnie później Rady. I chciałem pana burmistrza o to zapytać, czy pan burmistrz, ja nie mam pretensji do komisji, powiem, że komisja działa uczciwie w ramach przepisów prawa. Czy pan burmistrz podejmie tutaj, będzie rozważał sytuację, czy wzorem innych miast, które ciągle starają się przyciągnąć ludzi przedsiębiorczych, pracowitych, będzie w jakiś sposób próbował ten problem rozwiązać. Bo ja powiem, nie wyobrażam sobie, żeby mieszkanie, które 50 któregoś roku jest we władaniu określonej rodziny, po latach tylko z tego powodu, że ktoś zarabia 2,5 tysiąca miesięcznie, miało być stracone. Wysoka Rado, w tym miejscu przekazuję informację, a mianowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca kwietnia musimy jako radni złożyć oświadczenia majątkowe. Stosowne druki można pobierać w biurze rady, ewentualnie ze strony internetowej urzędu. Wpłynęły różnego rodzaju pisma. O jednym powiem, jest to pismo pana Leszka Jagiera
z Radziszewa w sprawie prośby wielkanocnej. Ta sprawa, państwo też dostaliście, ta sprawa wymaga pewnej analizy i wnioskodawca powinien też wskazać formę, w jakiej radni mogą się w tą akcję włączyć, bo każda zbiórka pieniędzy publicznych wymaga dostosowania się do obowiązujących w Polsce przepisów. Jeśli nie ma więcej wniosków, proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, pan poruszył w swojej sprawie odnośnie tego mieszkania bardzo taki problem, bardzo ważny. Po pierwsze, burmistrz ma przestrzegać prawo, a po drugie, przypominam państwu, że w Szczecinie przydzielono mieszkania dla osób ważnych dla miasta, których ściągnięto z terenu innych województw i w tej chwili są sprawy w sądzie, u prokuratora za przydział mieszkania niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego też ja tę sprawę jeszcze raz wnikliwie zbadam. Natomiast ja mam tak wielkie zaufanie do Komisji Mieszkaniowej, że Komisja Mieszkaniowa bardzo pieczołowicie i dzięki temu nie mamy żadnych skarg, nie ma żadnych niuansów na temat, że po znajomości są rozdzielane mieszkania, że tutaj ta opinia jest bardzo poważną opinią Komisji Mieszkaniowej. Ja jeszcze raz się z tą sprawą zapoznam i to panu przyrzekam.
Panie burmistrzu, nikt nie kwestionuje kompetencji Komisji Mieszkaniowej. Pani radna Jolanta Witowska zauważyła słusznie, tak? Mówimy o pewnym problemie. Pan się odwołuje do spraw miasta Szczecina sprzed blisko 20 lat. Natomiast dzisiaj są określone realia. Młodzi ludzie nie mają pracy, podatników nam ubywa i pytanie jest takie, czy pan jako burmistrz zapozna się z tą sytuacją na bazie tego indywidualnego przypadku i w jakiś sposób będzie próbował rozwiązać, żeby tej dobrze pracującej komisji mieszkaniowej dać różnego rodzaju argumenty, tak, do rozwiązywania spraw. Bo czasami niewielka kwota 100 zł decyduje o tym, czy ktoś może skorzystać z mieszkania komunalnego, czy nie. Wysoka Rado, w tym miejscu zapraszam państwa na otwarcie sklepu Mrówka. Kończę 42. sesję Rady Miejskiej.